Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj moimi gośćmi są Piotrek Szumowski i Michał Leja, którzy tworzyli duet Refleksje. Nagrali to wiele miesięcy temu, bo rozmawialiśmy jeszcze przed wyjazdem na podróż dookoła świata Piotrka Szumowskiego, więc pamiętajcie, że wszystkie informacje są sprzed kilku miesięcy. I Piotrek Szumowski dotarł na podcast, no prawie trzeźwy, więc zapraszam do zabawy.
I ja tak mówię, dobra, to może, wiesz, jeszcze rozchodniaczek tutaj się z kimś pożegna, a Magda mówi, to ja poproszę potrójną wódę. Ja mam takie, nie mówię, co to w ogóle? Nie wiesz, ja mówię, wiesz, nie no Magda, już nie, już wody się napij, nie? W sensie ten, i wszyscy, a co ją ograniczasz? A co? I masz takie, to nawet nie jest miłe to, co robicie. To jakby...
Czyli feminizm w służbie złego.
A to nigdy się tak nie robi. Ja kiedyś Karoli odwróciłem kieliszek na imprezie. Powiedziałem, że już więcej nie, że no. Wystarczy. Nigdy się tak nie najebała.
Bo tak, teraz na przekór?
Tak. No. Powiedziałem, że już nie będzie pić i ona miała...
Trzymaj mi włosy.
Trzymałem jej, no.
Czyli co, do piątej?
Piąta była, no. Ale jest okej, bo był moment, że już wiedziałem, że jak dalej będę pił, to skończę na kacu. I tak umiejętnie przerwałem.
Ale tak... czy jesteś cały czas pijany?
Nie, jestem na takim delikatnym kacu.
Jesteś na delikatnym kacu.
Mam nadzieję, że po tym podcaście będę mógł prowadzić samochód.
A przyjechałeś tu autem?
Nie, jeszcze nie.
O, to dobrze.
Muszę,
to...
Wracam autem. Wracam autem? Nie, będzie okej. Ale no możecie uważać na drogach przez następne pół godziny, jak się skończy podcast.
Dobrze, bo ostrzeżemy ludzi. Kiedy to wychodzi? Kiedy wasz materiał wychodzi?
Nie wiemy.
Okej, czyli pół roku temu warto było uważać.
Tak. Przepraszam, nie? Wiem, że dzisiaj jesteś w szpitalu, ale...
Pamiętacie Mundial? Bo gadamy trochę o nim.
Tak. Szymon Marciniak sędziuje finał. Wczoraj miałem śmieszną gadkę a propos tego, czy chciałbym, żeby Szymon Marciniak dobrze przysędziował finał. Mhm. Po prostu był to względnie okej, dobry mecz i tak dalej. Czy dał taką chamską czerwoną kartkę Messiemu.
I kurde,
I go wyjebał, nie? W sensie, i żeby była historia.
I Mbappé, tak obydwu, tak wyrąbać i wiesz, będzie spokój.
Najlepsze jest to, że to była rozmowa między mną a Szumowskim. I Szumowski mówi, no z kimś tam gadałem. To jestem ciekawy też, że Szumowski tak nie zgarnął to dla siebie, że to był jego pomysł. Ostatnio miałem taką przekminę, że wolałbym chyba, żeby Marciniak był gwiazdą tego meczu, a nie żeby dobrze sędziował.
Stary, ja już przestaję ufać wszystkim, jeżeli o takie rzeczy chodzi. Ostatnio z Rejentem miałem akcję, że coś powiedziałem, przecież jak mam już w sumie nawet całkiem ironicznie, że dalej nie pamiętam, co to było, ale coś powiedziałem i Rejent mówi, ja to wymyśliłem. Nie? Ja mam takie, naprawdę stary, bo ja to powiedziałem... 3 dni temu jakimś tam znajomym i w ogóle, stary, nie miałem zielonego pojęcia. Mówię, nie, no to stary ukradł się ode mnie. Ja miałem takie, stary, no tak, w ogóle głupio mi, przepraszam, ale kurwa, no tak mnie drapało to, nie? Mhm. I on mówi, na podcaście to powiedziałem. I kurde, rzadko to robię, wyjąłem telefon i zacząłem szukać tego fragmentu, znalazłem ten fragment i ja to mówię. Ja mówię ten fragment i mówię Rejentowi, co ty pierdoli, przecież ja to powiedziałem. Mówi, no właśnie, ja też nie byłem pewny. Wiesz co chodzi? Ja mam takie, czyli jak nie jesteś pewny, to mówisz, że to jest twoje. Wiesz co chodzi? I już miałem taki stosunek, że ukradłem mu żart, nie? Nie no, na zasadzie, że powiedziałem wspólną myśl, nie, ukradłeś mi żart. I stary wyszedł wkurwiony z samochodu, wrócił, pokazałem mu i miał takie, no, może tym razem masz rację.
No ale się umie przyznać do błędu. Ja kocham, jak my gadaliśmy, jak wy zaczynaliście z tymi refleksjami i ja powiedziałem Michałowi, że mamy podobny motyw o magii w kościele. To Michał tak, o kurde, Jezu, co trzeba będzie z tym zrobić? A tobie powiedziałem, a ty, no mi to nie przeszkadza. Kurwa, no dobra. Więc rozumiem.
Ostatnio też gadaliśmy z Szumim i Szumim mówi, że gra w firmówkę. Ja mówię, a jaki materiał grasz, bo nie masz teraz swojego. I Szumim mówi, no z refleksji grałem materiał, nie? No to jest nasz wspólny materiał, w sensie tam jest gadka. No tam coś o Mundialu powiedziałem, czy coś. Ja mówię, ile moich żartów powiedziałeś? I on mówi, jeden. Ale powiedziałem go lepiej niż ty. Więc na jego obronę powiem, że tak. No. Wybronił się tym. Jeżeli kradniesz żart, to przynajmniej powiedz go lepiej.
Dokładnie.
To wtedy cię usprawiedliwia. Wtedy autor ma tak, okej. Okay.
I też uważam, że granica jakby na firmówce, gdzie ja i tak tonę i łapię się wszystkiego.
Uważam, że
tak, no.
A wybrał tego. Ciebie, jakby, no słuchaj. No.
Ostatnio mówisz, że tą granicą jest crowdwork, że tam nie należy uważać. Teraz firmówki, stary, więc...
Stary, granice się przesuwają względem tego, gdzie jestem. Jak bardzo to potrzebuję, to wtedy granice są tam, gdzie...
Jeździsz dookoła świata, dla ciebie nie ma granic.
No właśnie, pierdalej. Cieszę się, że zaczęliśmy ten podcast od... od szkalowania Szumiego, bo tutaj już widzowie zauważyli, że w każdym odcinku jest szkalowanie Szumiego. Jest to już taki standardowy
tak?
motyw. W każdym
odcinku
jesteś jebany z różnych powodów.
Super.
Od trzymania mikrofonu, przez twoje głupie żarty. I cieszę się, że zaczęliśmy też, że kradnie żarty. Żebyśmy już wiedzieli, że kolejna cegiełka do muru, czy tym muru, tam... ruin. No,
dna.
Do dna.
Do tak, dziury, która...
Brukujemy dno Szumim. A czujesz się pożegnany? Kiedy wyjeżdżasz?
We wtorek.
Już we wtorek tak wypierdzielasz
we wtorek? Jest ostatni dzień, bo w środę wyjeżdżam. W środę.
Czyli w czwartek jedziesz?
Nie ma tak.
Kiedy masz samochód?
Nie jestem pewny, stary. Nie, no jedziemy w tym tygodniu, ale pierwszy jedziemy na Maderę, gdzie to jest taki wyjazd jeszcze nie w ramach podróży dookoła świata. I później do Gruzji, tam już zaczynamy jakby występy i cały projekt.
Ale z Madery do Gruzji od razu, czy wracasz?
Mamy
do
jeden
Polski?
Dzień w Polsce, w sensie 20 któregoś. I nie mówię o tym ludziom, bo po prostu i tak to będzie czas na przepakowanie się i tak dalej.
I wypierdzielasz.
I Sylwestra gdzie masz?
W Gruzji, w Gudauri, na nartach.
O, oh, wow, zarąbiście.
No, zajebiście, bardzo
i
się cieszę.
I ty będziesz występował tam podczas tego? Powiedziesz, że zaczynacie projekt, że ten, że będziesz cały czas jeździł i grał? Tak
no,
jak na ostatnim?
Dokładnie tak, no. Ale na przykład w Gruzji będę chciał zrobić tamadę. Czyli to jest motyw, że w gruzińskiej kulturze jest...
Nie słyszałem o tym ani razu.
Nie mam pojęcia, o czym mówimy.
Słyszałem to 10 razy już.
A, słyszałeś to 10 razy? Okej, okay, dobra.
Opowiada to
ale jeszcze zanim to powiem, chciałbym tylko tak powiedzieć, że jakiś rok temu oddałem koszulkę Lewandowskiego na aukcję charytatywną, która została wylicytowana za 20 tysięcy złotych i nikomu o tym nie powiedziałem.
Nikomu
to
o teraz? Tym
nikomu o tym
ile
nie
razy mówię. To słyszałeś?
Nikomu o tym nie mówię, ja się pierwszy raz dowiedziałem.
20 tysięcy złotych i tak sorry, że tak wypłynęło.
Po prostu dałeś?
No,
wow.
Bo zadaliście to pytanie
tak jakbyś
teraz,
ty
tak?
dał 20 tysięcy złotych.
No, de facto jakbym więcej dał, nie? No. Bo ta koszulka lewego była dla mnie jeszcze bardziej wartościowa.
A, no tak.
Bo jakbym 40 tysięcy dał.
No. No tak.
Ale wracając do tamady, to szybko opowiem, żeby cię nie przynudzać. To jest po prostu motyw w gruzińskiej kulturze, że w trakcie spotkań masz gospodarza, który często ogarnia wieczór, jest takim wodzirejem, przemowy daje, są przemowy w stylu diabeł
przychodzi. Są to takie, że właśnie toasty takie wielkie?
Dokładnie tak.
Okay,
no.
Dobra,
no. I one bardzo często idą wedle jakiegoś takiego schematu i to jest, wiesz, pierw powitaj gości, później podziękuj Bogu, później wiesz, wznieś toast za Gruzję. Są tam pewne etapy. No i w ramach tego ja chciałbym się wkręcić na jakąś tamadę, gdzie ten główny powie, że mamy jeszcze gościa, który chciałby coś powiedzieć i wtedy zrobię bardziej przemowę niż stand-up.
Nie? A to nie jest tak, że to od tego się wziął stand-up właściwie, że w tej kulturze żydowskiej były właśnie takie toasty długie i coś czytałem kiedyś o takiej genezie stand-upu, że właśnie w kulturze żydowskiej, bo ponoć stand-up właśnie z tej kultury się wywodzi, że właśnie były takie toasty długie i to właśnie przechodziło bardziej w taki mini roast, że tam kogoś się, wiesz, tam jakaś uszczypliwość do kogoś i w trakcie toastów się mówiło takie przemowy i potem gdzieś zaczęli się ludzie wybijać i zaczęły po prostu się solowe występy zaczynać, więc
słuchajcie,
gdzieś
ja wam
tak kiedyś o tym czytałem.
Ja na 100% wiem, że tu jest żart z Hitlerem, który przemawia, ale jeszcze nie umiem go zrobić. Więc jeżeli ktoś umie te klocki teraz połączyć, to zapraszam do gry.
No, ja słyszałem, że to z wodewilu się wzięło, że z prowadzenia wodewilowych takich wystąpień, gdzie miałeś i cyrkowców, i jakiegoś magika, i jakiś gość wychodził i gadał w trakcie. I to wtedy się przekształciło w solowe, jakby coraz dłuższe ten, ale to...
Ja byłem przekonany, że ja to wymyśliłem.
No, nie mamy wątpliwości. Na podcaście... Ble, 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 ble. Dobra, przechodzimy do miecha tutaj. Słuchajcie, skąd się w ogóle wziął ten pomysł na te wasze refleksje? Skąd to się wzięło? A gdzie? Bo to się wzięło z waszej kosy. To się, że wy mieliście beef ze sobą i pornografię Szumi nagrywał. Szumi jest też pornografem, nie wiem, czy wiecie. Jest...
To była jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką zrobiłem w tym projekcie. Jak ta parka owiaksy się do mnie odezwały,
no.
To w ogóle też dawno tego nie opowiadałem, ale oni wysłali mi maila na zasadzie, że jesteśmy twoimi wielkimi fanami. I...
To są ludzie z Pornhuba, jakaś taka para, która tam... postuje filmy.
Dokładnie.
Która zaczęła się ruchać w trakcie pandemii.
Zresztą on był kierowcą rajdowym, w sensie postacią publiczną, w sensie jakby możesz go...
Tak, no.
I później po prostu, nie wiem, rajdy się skończyły, ona była jakąś tam, nie wiem, zwykłą dziewczyną.
No.
No i po prostu mieli takie, dobra, kurde, w sumie jesteśmy w domu, mamy kamerę.
Fajnie się ruchamy.
Dobrze
nam to idzie.
Możemy się tym nie pochwalić.
Mam gigantycznego drąga i... Chciałbym, żeby ktoś to w końcu docenił. I oni do mnie napisali, na zasadzie jesteśmy twoimi wielkimi fanami. Czy moglibyśmy coś razem stworzyć, nie? I ja na to odpisałem, ha, 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 100%, dawajcie. I później odpisałem, ty, ale w zasadzie to co wy, kurwa, chcecie? jak to coś stworzyć?
Ale też to, jak te maile były napisane, nie? To nie były napisane maile od Parki na Pornhubie, tylko to były takie oficjalne maile, które miały akapity, wiesz.
Z wyrazami wstęp, szacunku.
Panie Piotrze.
Mega śmieszne.
I finalnie to się skończyło tak, że po prostu wpadłem na pomysł, żeby oni nagrali pornosa oglądając stand-up Michała Lei. I też...
Bez mojej wiedzy.
Bez twojej wiedzy. Ale o ile dobrze pamiętam, już nie pamiętam chronologii tych akcji, ale wiem, że w którymś momencie była akcja, że wiedziałem, że trzeba to zrobić w taki sposób, żebyś nie był ty i pornos jednocześnie. W sensie, że nie może być sytuacji takiej, że oni się ruchają i jest Michał Leja w tle, że nie może być kutas i jego twarz, tylko musi być jakby ekran i później...
Był taki pomysł, że się ruchają na tle ekranu, gdzie ja występuję.
Tak, to był pierwszy pomysł.
Że tam było, wiesz, po prostu i... A ja w tle. Słuchajcie, bo Zuzia, moja córeczka, ma teraz 4 lata.
No, więc...
Więc Piotr, kto wyczuł?
To wyczułem.
Jezus, coś wow, to jest...
No. Więc...
Instynkt.
No jeszcze, powiem ci tak, dawno mi nie podziękowałeś za to i chciałbym, żebyś to zrobił teraz. No tak, więc odpowiadając na twoje pytanie, to rzeczywiście to było tak, że ja w swoim specjalu, co też jest zresztą, tu też odkryję jeszcze jedną kartę w tym wszystkim, no. Miałem bit o tym, że policjant mi odpuścił jakąś tam grzywne zapalenie jointów i pomylił mnie z lotkiem. W sensie prawdziwa...
To jest niesamowite, no, nie?
No, prawdziwa nie wiem, jakim cudem.
Prawdziwa historia jest taka, że mnie policjant pomylił z lotkiem, bo jestem stand-uperem. Ja opowiadałem o tym i puentą był lotek i dlaczego, wiesz, zróbmy sobie zdjęcie. I później jakby byłem na open micu, gdzie wszyscy opowiadali o lotku i Paczesiu i się jakoś tak wkurwiłem, że wszyscy jakby urzeczywistniają swoją historię ich nazwiskiem. Tak. Więc ja po prostu zmieniłem lotek na Leja, chyba głównie dlatego, że sylaby się zgadzają. Tam nie było więcej jakiegoś sensu.
Wow!
Tak, no.
Jaki cios z moją stronę teraz. To jest, no,
to jest reakcja Michała w tym momencie. Tak,
no. Sylaby się zgadzają.
Stary, mógł też być Syrek, więc jakby... No,
tak. Chciał całe nazwisko. Ja, ale...
No i dlatego nie robiliśmy odpadłem. Refleksji razem.
Rozumiem.
No i ty później przyszedłeś na występ. Ja zresztą też doskonale pamiętam, że ja ci powiedziałem o tym, że jakby odwołuję się do ciebie i nawet pamiętam, że był motyw, żebyś ty wszedł trochę później, żeby nie było tak niezręcznie, że ja tam będę o tobie mówił.
Jak ktoś mnie widzi, no.
Tak, nie? I ty, jak już 6 miesięcy później wypuściłem specjala, to po prostu zapomniałeś o tym?
Tak, zapomniałem zupełnie, że ona o mnie wspomina i po prostu poleciłem w ciemno na Instagramie, że oglądajcie Szumiego, bo jestem wielkim fanem. I potem nagle wyszło, bo byłem, i potem nagle wyszło, wiesz, jebać Leja i miałem tak, fuck, i zrobiłem od razu rolkę i ja tam miałem jeszcze grupę patronów i napisałem do nich, że robimy akcję, w sensie, że wrzucam do siebie na Instagrama i dajcie mi 10 minut i zobaczycie, że Szumi zadzwoni zapytać przerażony, co się dzieje, nie? Bo nie mówiłem Szumiemu, więc nagrywam to, wrzucam i dosłownie mija 7 minut i Szumi, ty Michał, wszystko między nami okej, okay, bo to był tylko żart, tak?
Ja zupełnie mówię, nie pamiętam tego wątku. No, zupełnie tak nie pamiętam. Ale
i jeszcze, to sięga jeszcze głębiej geneza. Geneza jest taka, że my zrobiliśmy razem mój pierwszy odcinek Michał Leja Show, gdzie pamiętam, że wtedy robiłem pierwszy odcinek na żywo, gdzie łączyłem monolog z gościem. I pamiętam, że byłem tak przejęty monologiem, bo tak jak mówiłem w poprzednim podcaście u ciebie, że to wszystko było pisane do 18 w piątek, nagrywane, i więc byłem tak zestresowany, więc ja zszedłem po tym monologu i mówię do Piotrka, Piotrek, ja zrzucam to na twoje barki, całą rozmowę, nie? I Piotrek, dobra, luz. I usiedliśmy i miałem taki spokój przez całą rozmowę, bo Piotrek jest tak wdzięcznym rozmówcą, nie? W sensie, także... On nie ma żadnych informacji, rozumiesz? On, nic u niego się nie klei, więc każde zdanie, które powie, można wiesz, gdzieś rozłoży na czynniki pierwsze i okazuje się, że on jest głupi.
Poczekajcie, co się dzieje? To zaczęło się od komplementu?
To jest takie...
To się wszystko zgadza, ja to rozumiem i się zgadza.
To jest takie paliwo do rozmowy,
co tu się
że
stało?
Masz po prostu nieświadomego typa, który jeszcze się tym bawi.
I ma dużo opinii, kurwa, na wszystko.
Tak, i on ma opinię, wiesz, w jednym momencie... i można się każdej opinii czepić i żadna nie ma żadnej wartości, rozumiesz?
Jestem że... tak rozdarty. Co by było? Czyli dobrze, czy
puste, puste kalorie intelektualne, to jest...
czyli jestem dobrym rozmówcą, czy...
Jesteś świetnym rozmówcą.
Świetnym rozmówcą jesteś. Zawsze na twoim tle wychodzi się wspaniale. I... No i potem miałem tak, kurde, kiedyś razem musimy coś zrobić. I potem właśnie był ten występ i ja miałem tak, pamiętam, że potem występie w piwnicy pod baranami. Ja miałem tak, Szumi, to jest... Ja bardzo bym chciał z tobą coś zrobić, coś wspólnego. Mhm. I gdzieś zaczął się ten beef i to naturalnie wyszło. I my dzwoniliśmy do siebie co jakiś czas i mówiliśmy, jakie są kolejne kroki, jak to ma się, wiesz, toczyć. I...
Tam, ja w sensie, bo ty mówisz, że dzwoniliśmy do siebie, ja bardziej to zapamiętałem, że tam było dużo niespodzianek, bo jak ja na przykład wypuściłem piosenkę, to ci nie mówiłem o tym wcześniej.
Zupełnie.
Jak ty dałeś odpowiedź piosenki, też się tego nie spodziewałem.
O, stary, jak wypuściłeś piosenkę, ja miałem, ty nawet nie wiesz, w co wchodzisz. Ja od takiego czasu myślałem o rapach komediowych i Szumi to wypuszcza i ja mam tak, teraz pokażę swoje umiejętności.
A czy ty nie miałeś też w planie, coś mi Szumi takiego wspominał, jakiegoś tańca, kurde, stary teledysk z tańcem interpretacyjnym pojazdu po Szumim?
Nie, ja
tak,
wiem o co...
Tak, no. No był ten pomysł, tak, tylko że to się rozbiło o moją skrupulatność pewną.
No bo miała być trzecia piosenka, nie? Trzecia piosenka, gdzie ja...
Trzecia i czwarta właściwie.
Bo no ja pamiętam, że ja już miałem nagraną trzecią piosenkę, do której ty miałeś robić teledysk.
Tak.
No. I ta trzecia piosenka... No, i trzecia piosenka dalej istnieje.
Szumi nagrał kawałek.
No. I miałem taki, Michał, no to zrób teledysk i minęło już 2 lata.
I nie nagrał. Czyli teledysku tylko brakuje.
Tak, no.
Okej.
Ale piosenka też jest do poprawy.
Bo piosenka po 2 latach myślę, że dobrze, że nie wyszła.
A, okay.
No, w sensie, że nie żałuję jakoś tak bardzo, ale myślę, znaczy, że...
Na tamten czas byłaby super.
Tak.
Na fali poszło.
No, dokładnie, że to się wtedy zazębiało. Już teraz to już statek odpłynął, no.
No, tego gdzieś mnie... W ogóle produkcja takich większych rzeczy gdzieś mnie przerasta, jak nie mam osób, które mnie wspomagają. Mm. Nie potrafię, to jest zbyt dla mnie stresujące, żeby połączyć. Ja już tyle rzeczy odwoływałem w ostatniej chwili, w sensie takie, że już miałem to realizować i po prostu miałem tak, kurwa, to nie wyjdzie, to nie ogarnąłem tego tak, jak trzeba. I jeżeli nie mam ogarnięte tego w 100%, to po prostu tego nie robię, żeby nie było niedociągnięć.
A co tam miało być? Bo to miało być ten rap... O co chodzi z tym tańcem? Bo mi się to trochę łączy z tym, co potem będzie się działo, znaczy dzieje się w waszych refleksjach, ale jestem ciekaw
tego. To nie miał być taniec, to miał być po prostu teledysk, który, gdzie śpiewa Szumi, a ja jestem główną postacią w tym teledysku. I nie pamiętam dokładnie, jak to miało wyglądać już, ale było tam kilka scen, które miałem kręcić. To było też trudne w realizacji, co sobie wymyśliłem.
No właśnie mówił mi w Szumie, że to... Sorry, no.
Nie, dokładnie, w sensie nikt nie pamięta, co to było.
To jest, ale to było niesamowite.
Tak, no.
To miało być, że potem ja miałem nagrać kawałek i Szumi miał zrobić teledysk do mojego kawałka. I potem też myślałem w ogóle o wspólnym kawałku. Mhm. Jak już planowaliśmy trasy, że jeszcze jest wspólny kawałek, który też promuje trasę, nie?
Tak, no.
A to jest wszystko bardzo, kurde, pracochłonne.
Tak. Problem też jest taki, że ja jestem totalnie amuzyczny. Więc wszystkie projekty muzyczne...
Arytmiczny też słyszałem. Arytmiczny też słyszałem.
O! 100%.
To pogadaliśmy po waszym występie w Markach, ja widziałem właśnie was na żywo i Michał mi mówił, jak były próby do tańca wspólnego, jak ty choreografii się uczyłeś.
To jest niezwykłe.
Była rzeźnia totalna.
To jest niezwykłe, że Piotrkowi przeszkadza rytm. Przeszkadza mu muzyka. On lepiej tańczył bez podkładu. Kumasz? Że on jak miał gdzieś... Była cisza, on się w ciszy lepiej odnajdywał w tańcu niż...
No bo te dźwięki mnie mylą, no. Ale na spektaklu, nie wiem, czy to będzie widoczne, bo nie mamy tego zmontowanego, no. Ale jest kilka na przykład motywów zarówno...
Macie to zmontowane, to właśnie dzisiaj wyszło.
A, no tak, no, oczywiście, że tak.
Więc tego na nagraniu nie widać, tak, ale no. Jest kilka takich momentów.
W pierwszej wersji montażu można było dostrzec, że na przykład w tańcu nagle, znaczy Michał musi klasnąć. No i to trochę
na
jakby...
7. W sensie na 7 jest klaśnięcie, bo na 8 trzeba zrobić 100 i na 1 już to, nie? Mhm. No i to była prosta komenda naszej choreografki wspaniałej, Jujki, że robimy 5, 6, 7, 8 raz, nie? I się rozchodzimy. I to ćwiczyliśmy godzinami.
Godzinami.
I w końcu doszliśmy do wniosku, że po prostu nie ma możliwości, żeby Piotrek załapał. Tu nie ma możliwości. On był jak dziecko we mgle, to było takie, ale co wy liczycie? To było, wiesz, a my mamy no 5, 6, 7, 8 i hop. I to było takie naturalne dla mnie, a Piotrek tak, dlaczego nie ma 9? Czemu się nie kończy na 7? O co tu chodzi w ogóle? kompletnie zero. Więc właśnie jest moment 7, gdzie ja muszę klasnąć na 7, żeby on wiedział, że się ustawiamy do pozycji i potem jechał. I potem jak mamy takie, jak się tam rozchodzimy, to ja też robiłem dźwięk. Ha! Robiłem dźwięk, bo on by nie wyczuł, że w tym momencie zaczynamy.
Na 100%.
Na szczęście to wszystko się gdzieś wkleja. Tak samo jak się schodzimy do siebie,
tak,
to ja też Piotrkowi za plecami liczę. 7, 8. I to nie jest, że on wie, że to jest rytm teraz, no, tylko on słyszy 8 i po prostu na komendę 8 robi. Równie dobrze mogłem powiedzieć tu i teraz. Tak. To by było to samo.
Dokładnie tak. No.
Wow. No i dlatego widać na przykład... na scenie. Znaczy, jak ja na żywo to było widać, jak ja oglądałem w barkach, że ty tak trochę idziesz, tak patrzysz, tak stoi, i tak... Co się kurwa dzieje?
No, ja wydaje mi się, że montaż to doskonale ukrył, więc...
Zdecydowanie.
No. Znaczy, ja też ci powiem, że wiesz, no śmiejmy się z tego i rzeczywiście bardzo mnie bolało, jak po każdym występie na żywo, jak przychodzili znajomi, to słyszałem, że Leja tańczy lepiej. Ja miałem takie, wy nie wiecie, jaki ja progres zrobiłem.
To jest jakby, tak, to się zgadzam, no. To,
jakby chwalicie kogoś, kto w byciu dobrym został lepszy, ale ktoś, kto kurde nie miał rąk i nóg, nagle potrafi chodzić.
Okay.
Wiesz co chodzi, no to to jest bardziej imponujące niż tym, który umiał chodzić, a teraz biega. Nie?
No rozumiem, ale to jest mi się, wiesz co, mi się nie zgadza, bo przecież ty trenujesz ten sztuki walki, gramy razem w piłkę i nie jesteś krzywy. O co chodzi? Jakby, dlaczego? No to jest, dlaczego to się do tajca w ogóle nie przekłada?
Moim zdaniem to jest rytm. Ja jest na to skryta odpowiedź.
No.
I wydaje mi się, w sensie, to jest, no to jest trauma z dzieciństwa, którą ja pamiętam. Ale ja naprawdę ją pamiętam.
Możesz się położyć tutaj na kozetce teraz i opowiedzieć o tym?
Chciałbym, żebyście uszanowali moją historię. Bo to,
proszę się nie śmiać.
Nie, no to jest... precyzyjnie uważam, że to była ta chwila w moim życiu, kiedy...
Straciłeś rytm.
Tak, no kiedy już przestałem słyszeć melodię. Wtedy szczęście. Tak. Nie, że... Ja pamiętam w przedszkolu, pierwsza klasa podstawówki, jak masz koncerty, gdzie dzieci grają na fletach, nie? No i nikt nie umie grać na fletach, jesteś kurde dzieciakiem i po prostu dmuchasz sobie kurwa w kijek i tyle, nie?
No.
I było całe przedstawienie, ja nie umiałem tego robić, w sensie i ponoć myliłem wszystkie inne dzieciaki, jak wkładałem flet do ust i wtedy mi pani powiedziała, pani muzyczka, którą do dzisiaj pamiętam, podeszła do mnie i powiedziała, żebym nie grał na tym flecie, tylko trzymał go przed ustami. W sensie, żebym nie dmuchał, żebym nie pomylił rzeczywiście inne dzieci. I ja to zrobiłem i wszyscy rodzice tam byli, klaskali na sam koniec i później moi rodzice do mnie podeszli i powiedzieli, że wspaniale grałem na tym flecie. A ja wiedziałem, że nie grałem. I to oszustwo mnie zjadło. To oszustwo.
Do dziś
jakby to kłamstwo mnie zżera od środka i jakby czuję, że nie mogę już grać na flecie.
Okej.
I ten.
No ale wiesz, dlaczego nie grałeś na tym flecie? Bo już wtedy nie miałeś.
Dokładnie
tego.
To samo chciałem powiedzieć. Ty byłeś bez talencie od początku.
No na pewno, ale to nie pomogło.
No,
wiesz,
okay.
To było ugruntowanie tego, w sensie, wiesz, okay. No jesteś 7-latkiem, no to dobra, no może nie załapałeś tego od razu, ale wierzymy w ciebie.
Aha, czyli nie miałeś wsparcia od pani, tylko zostałeś zniszczony.
A jak możesz powiedzieć 7-latkowi...
Zgaszony jakby,
zgaszony jak powiedz 7 lat, ty już przestań, z ciebie nic nie wyrośnie. No 7 lat masz.
Trzymaj flet przed ustami.
Tak, no.
Bo mylisz inne dzieci. Oh. Wow, okej, okay, dobra.
Czyli... To chyba najbardziej...
Jak źle musiałeś grać?
No.
Pierwszy klasiści kompletnie nie potrafił grać.
Nikt nie umie.
I ty jeszcze myliłeś, mimo że oni się mylili.
Czy my naprawdę nie widzimy, że złym bohaterem w tej opowieści jest ta nauczycielka?
Nie.
Dlaczego wy dalej do mnie macie pretensje? Że ja mylę inne dzieciaki.
No, myliłeś wszystkie dzieciaki.
No. Właśnie, jakby musiałeś być bardzo... Znaczy, to musiało wychodzić poza skalę, że ty myliłeś nie dość, że inne dzieci, wkurwiałeś nauczycielkę. Ona nie, może ona, wiesz, to może jest dobra bohaterka, ona nie chciała, żeby się aż tak skompromitował, że wszystkie inne dzieci ładnie grają. I nagle takie... Jest jeden Piotruś, który słychać, że...
Słuchajcie, jeżeli tak wyglądają sesje u psychologa, tak, to nigdy
dokładnie.
Tam nie chcę iść.
Ja mam dwóch psychologów.
Serce na tacy. Ten jeden moment, który zmienił moje życie i wy...
Ale może ona miała w głowie, że uratuje tego chłopaka. W sensie...
Dokładnie.
To co Antek mówi. Że jeżeli on wystąpi z tym, no to on już nigdy nie będzie... Nawet chciał
zatańczyć.
Podejść do rytmu.
Nawet byś nie wszedł na scenę potem. Mm-hmm. I co? I tak. Twoja kariera do klosza. Może
on ma potencjał, a ja uratuję mu życie sceniczne.
Rzeczywiście. Może zawsze patrzyłem się na to w zły sposób.
No, ale... Te listy nienawistne wysłane, co święta.
Tak, no.
Ty kurwa.
Słuchajcie, wracam i będę grał na skrzypcach. Jestem gotowy rozpocząć tę karierę. O to wam chodzi? Że mam wrócić do muzyki, tak?
No,
to jest to, co
mówicie.
Słuchajcie, ten stolik jest moją perkusją.
Dla mnie bardziej kluczowa jest ta druga część tej historii, że oszukałeś wszystkich.
No, rodziców.
Tak, można oszukać.
No.
i ma się sukcesy przez to.
Właśnie. Czyli kłamałeś od dziecka, to też można wynieść z tej historii.
No i teraz oszukujesz ludzi, że jesteś zabawny. I ludzie mają też... Faktycznie. No i to? Faktycznie, jeżeli się nie mówi słów, tylko się zbiera do zdania pół minuty, to jest zabawne.
No, to jest moje marzenie, kiedyś powiedzieć żart bez słów.
Naprawdę? No, a naprawdę. Mi się wydaje, że to by się uda. Mi się wydaje, że na bank ci się uda.
Nie wiem, czy nie gadaliśmy na tym na poprzednim podcaście.
Tak?
No, chyba, ale zresztą, kurde, to też jest godna polecajka. Na YouTubie Comedy Without Errors ostatnio gościu zrobił filmik 50-minutowy.
Fantastyczne.
Fantastyczne. A propos rytmu w komedii.
Fantastyczne to jest.
Opisał
cały kanał.
To znacznie lepiej niż my byśmy teraz.
To jest ciekawe, że tego nie znasz. On ma cały, na przykład, 40-minutowy odcinek o Stewarcie Lee.
A to chyba wiem, znam. To jest Brytol? To jest Anglik?
No.
To kojarzę. To
tam ma też o hechlerach, o
Jamesa A. Casterze, moim ulubionym
komiku. O Casterze, tak, jest. To faktycznie. To kojarzę ten kanał, ale nie widziałem tego odcinka.
4 dni temu wypuścił 50 minut na temat rytmu.
I to jest pierwsza część.
Tak.
Zajebiście.
Ma odcinek z typem, który gra na perkusji i ma cały kanał, że gra na perkusji do żartów komików. I wyczuwasz ten rytm. I potem nawet jest pokazany, jak Mark Normand zaprasza go na scenę i w klubie razem z tym typem opowiada żarty, wiesz. I on improwizuje rytm do tych żartów. I nagle widzisz właśnie u takiego Meniskalko, czy Normanda, czy coś, czy u innych komików, czy Hannibal Buress.
Tak, no.
Buress. Że tam wszystko jest w rytmie, nie? Że wszystko ma swoją melodię. Tak, i wiadomo, że oni, nikt z nich nie notował sobie tego rytmicznie, ale gdzieś mają to wyczucie, że tak to powinno iść, nie? Że taka powinna być melodia, tu powinna być pauza. Tu, no, tak jak kiedyś, nie pamiętam, kto o tym gadał, że testuje się różne wersje puenty, na przykład jednego słowa, czyli powiem to wyżej, albo powiem to niżej, albo skończę pytaniem, albo skończę w dół. I ja na przykład u siebie zauważyłem, że niektóre rzeczy, jeżeli kończę w dół, to mają dużo lepszą reakcję, jeżeli skończę w górę. Mm-hmm. Bo wszyscy mają tak, okej, nie? To tak jest zawsze, pytanie jest mniej śmieszne niż twierdzenie na scenie, nie? Jeżeli zadajesz pytanie, lepiej dać odpowiedź niż zadawać pytania, nie? I tak samo tutaj można wyczuć tą melodię i rytm. Co?
Jezus, pomyślałem, jak ten perkusista miałby do Szumiego grać, kurwa.
Rozbił sobie to.
Pierdolę. Taka małpka na tym. Nie, ale Szumi jest świetnym przykładem do opowiadania rytmicznego żartów.
Dobra. No ja nabijam się z rytmu tańczenia, ale rytm komediowy to na maksa.
No, ja, moim marzeniem jest zrobić żart, tylko to trzeba sprawnie bardzo napisać, nie? Ale mój pomysł na to, żeby był żart bez słów, musiałby polegać na tym, że masz na przykład 5 żartów z rzędu, które mają dokładnie taką samą intonację, melodię. I weźmy na przykład, wiesz, samochód był czerwony, bo jechał. Czyli masz, samochód był czerwony, bo jechał. Później coś tam, potem. I później jak już za 6. razem wystarczy, że powiesz potem. Tak. Dosłownie ten jakby dźwięk. I że jeżeli na tym zgarną śmiech, to takie moja kariera może się kończyć. Rozbawiam was bez kurwa słów.
Komedię, tak.
Jestem.
Przyszedłem. No.
Ale mówisz, że od kogo się zainspirowałeś tym?
Wiem, że była jakaś inspiracja, nie pamiętam do końca skąd to wyszło. Niedawno sobie po prostu przypomniałem o tym, że miałem kiedyś taki pomysł, nie pamiętam dokładnego źródła.
Okej. Okay. No dobra, to co, wracamy do początku. Jak żeście zaczęli pracować nad tym? Bo gadałem z Michałem, zanim ty przyszedłeś, że masz jakieś spisane, macie co? Że jakieś założenia? Że...
Pierwszy taki dokument, który tworzyliśmy razem, jak ma to powstać.
Masz to ze sobą?
No mogę to wyciągnąć.
Kurde.
No.
Proszę państwa, to jest przygotowanie. Ty na kacu ledwo mówisz, a ten ma kartę.
Ale ja też chciałem poruszyć jedną kwestię, jak ty odpalasz laptopa, że ja widzę, że to drugi raz taki jest stereotyp, że ja się spóźniłem, Michał jest w środku, tutaj przygotowany, a ja nie. I rzeczywiście jest dużo rzeczy.
To jest trochę prawdy.
Ale też jest dużo, ja ci dam kilka zadam ci pytań, między ja czy Michał Leja, nie?
Dobrze.
Leja. A tutaj masz rację. No. Na przykład stereotypowo patrzą się na nasze postaci. Kto myśli, że zapierdala furą?
To zapierdala furą?
No, w sensie, kto jeździ tak zdecydowanie za szybko?
To jest bardzo złe pytanie. To jest bardzo złe pytanie.
Ten jeździ za szybko.
To jest bardzo złe pytanie.
Jak to
jest? Nie jest, kto zapierdala furą. Kto jeździ bezpiecznie autem? Kto jeździ bezpiecznie autem? No stary.
No ale ty strasznie szybko jeździsz. No ty jeździsz, stary, ty jeździsz...
Nie jeżdżę strasznie szybko.
160 na oblodzonych drogach?
Nie jeżdżę 160 na oblodzonych drogach, stary.
No, a jak ten, nocą wyłączasz światło i przez most jedziesz, myśląc sobie, że...
Pod prąd.
Pod prąd. Drugie pytanie. Kto myślisz, że nie zdał nie w szkole?
Ale co, jakiś...
No, nie przeszedł z klasy do klasy.
No ty zdecydowanie.
Ten gość.
Ty naprawdę nie przyszedłeś?
No.
Co ty pierdziesz?
Kto myślisz, że wagarował przez 3 lata?
Jeżeli powiesz, że Leja, to ja wiem, że kłamiesz.
Leja. Leja był nagminnym wagarowiczem.
No a ty nie?
Ja...
Jak gadaliśmy tak, o tym, co ty w Dublinie robiłeś. Przecież ty tam, kurde, opierdalałeś, jeździłeś, jarałeś jointy.
No tak, ale chodziłem do szkoły. Gdzieś te jointy się sprzedawało, nie? Nie, no, ja nie powiem, że nigdy nie wagarowałem.
Okay.
Nie, ale nie wagarowałem, jak się dowiedziałem, że Michał wagarował tak, że, wiesz, 5 dni go nie było w szkole.
O, oh, wow.
No to...
No dobra, to się ten...
Więc jakby znajdziemy jeszcze kilka przykładów, bo wiele razy o tym gadaliśmy, ale chodzi o to,
że... No dobra, ale to ja zadam inne pytanie. Który z was wyszedł na prostą?
No i na to nie ma odpowiedzi. Na to, tego już nie wiadomo. Co to jest ta prosta legendarna?
Po prostu jestem bardziej złożonym człowiekiem, nie?
Właśnie no,
mam
więcej leveli przeszedł.
Tak, i... no.
No jasne. Jakbyś zdał 4 klasę, to byś wiedział, że tak się nie mówi.
Pierwszy liceum.
I to jest wasz pierwszy draft, tak? To
a sorry,
to,
co jeszcze, teraz... ostatnie, a czy ty masz...
Po edycjach, ale tak, no.
Przypomnij mi tylko, sorry, tylko chcę dokończyć, bo czy ty masz licencjat, czy magistra?
Licencjat.
Kurde.
I co?
No nic, ja proszę...
Ty też masz magistra, nie?
Nie, ja mam licencjat, ale wiem, że Czarek Jurkiewicz nie ma, więc ja zawsze lubię go cisnąć, że jestem bardziej wykształcony niż on. Więc jak on mówił o tej swojej filozofii, to ja zawsze mam takie, dobra, iż kurwa licencjat zrób przynajmniej.
Ja wiem, Czarek pierwszy raz z tobą w szachy przegrał. Ja pierdolę, to była taka beka, kwiczyliśmy tydzień, chyba on nie mógł tego przeżyć.
O, wkurwione chyba jest do dzisiaj za to.
On wyszedł, że coś przesuwałeś, że coś było nie tak, on jebnął tymi szachami i wyszedł.
Legendarna historia. Legendarna historia, bo on właśnie jebnął, bo to już był motyw, że już przegrywał w pełni, nie? No jest taki motyw, że w zasadzie no po prostu poddajesz partię, no bo już ma, nie wiem, nie ma dwóch wież, nie ma, no jest taka przewaga, że no po prostu już się nie gra tego, nie? No i kurde, on jeszcze kmini nad ruchem 10 minut. Więc ja już mam takie, Czarek, no już kurwa gra się skończyła. No,
jak jakby... taki już wie, że wygrał, i go tak, Czarek, już daj spokój.
No, wiesz. Ale wiesz, ja to zmiło, ktoś, wiesz, zaraz wychodzę na scenę, ktoś na papierosa chce iść, no już kurwa nie będę siedział.
Tak.
No i mówię, dobra, no to podejmij sobie ten ruch, jaki chcesz, ja wracam i idę na tego szczuga. No, co kurwa odchodzisz od stołu i wywrócił planszę?
Tak. I twierdzisz, że nie rozegrada,
tak,
że wróciła. Tak. I... Było tak śmieszne. No dobra, co mamy?
No kurde, to jest 7 stron tego.
No to nie, no tak, wiesz, jakieś najważniejsze...
No najważniejsze jest to, czego... W sensie teraz, jeżeli ktoś ogląda ten spektakl, to ma tak, a, to od tego wyszli w tym spektaklu. Aha. Czyli od tej myśli przewodniej. A pierwszym punktem u nas jest znaleźć linię fabuły spektaklu. To było u nas pierwsze, nie wiedzieliśmy do końca, wiesz, gdzie to ma nas doprowadzić. I w sensie nie mieliśmy fundamentu na samym początku, nie? Czyli tą myśl przewodnią o różnicach i całą tą resztę. A jak się ogląda spektakl teraz, to ma tak, obudowali wokół myśli przewodniej cały spektakl, nie?
Mhm.
A tak naprawdę my siedzieliśmy i kurde, mieliśmy, no brakuje nam czegoś takiego,
żeby to
tej linii fabuły, nie?
I... Bo teraz, jeżeli ja dobrze rozumiem, bo dla mnie jako widza to jest takie, że to chodzi o wasze różnice i to jest główna ta myśl, że wy po prostu eksplorujecie różne aspekty różnic.
Jest swoje. Też dodana myśl, ja wiem, że wtedy jak ty byłeś w Markach, to jeszcze
było
chyba nie było,
temu.
No, to jeszcze nie było tego aż tak klarowne. My teraz dodaliśmy jeszcze taki chyba kluczowy fragment dla interpretacji tego,
no.
Czyli że w pewnym momencie my tak, wiesz, siadamy i po prostu wprost mówimy widzom, o czym to jest, nie? W sensie w jakiś taki...
Genialny zabieg. Tak,
ale od tego czasu...
Zgadnijcie i to był pomysł.
Od tego czasu w komentarzach zaczęły się pojawiać właśnie takie zdania w stylu, no, że nie tylko spektakl był śmieszny, ale też miał swoją myśl przewodnią,
tak.
Albo miał jakiś przekaz. Jeżeli tego nie mówiliśmy, to nikt tego nie zauważał, nie? A jak to powiedzieliśmy na głos, ludzie mieli... skumaliśmy. No. Przeczytaliśmy między wierszami. To, co powiedzieli, dosłownie wepchnęli nam do gardeł. To skumaliśmy, no.
Wow. A jaka jest ta myśl przewodnia?
Czyli, że mimo naszych różnic my potrafimy ze sobą rozmawiać i chociaż gadamy tylko o swoich różnicach, to tak naprawdę to jest spektakl o tym, co nas łączy.
Nie? O, wow, no nie domyśliłbym się tego, faktycznie. To... Dziękuję, zrozumiałem.
Kiedyś taka pani, ona miała chyba 60 lat, podeszła po występie i gratulowała nam występu. I właśnie ona zaczęła to mówić. Ona zaczęła mówić, że zanim zaczęliśmy to...
To nie był mój pomysł?
Tak wiecie, że to mój. W sensie ona zaczęła mówić, że to jest niesamowite właśnie, że wy... Różnicie się bardzo między sobą, ale jednak potrafiliście znaleźć tą myśl, to, co was łączy i tak dalej. Więc ona zaczęła to rozpracowywać i miałem tak, kurde, nie? Pasowałoby, żeby więcej ludzi tak wiedziało. I teraz już wiedzą ludzie, o co nam chodziło. A z takich jeszcze rzeczy, to tutaj mamy też pomysły na segmenty. I od początku pierwszym punktem jest, jeżeli nie oglądasz to, to poglądaj na początku, zanim usłyszysz to. Czyli pierwszym punktem jest finałowy taniec.
Tak.
My wiedzieliśmy,
na początku, że
tak, tak, my wiedzieliśmy, że taniec musi być finałem. Nie wiedzieliśmy, jaki taniec, nie chcieliśmy robić jakiegoś gejowskiego vibe'u albo coś takiego, ale wiedzieliśmy, że to w sensie dla nas sam koncept, że my razem tańczymy na koniec spektaklu, który opowiada o naszych różnicach, a tak naprawdę o tym, co nas łączy i razem tańczymy układ, stary, to było coś, co no, mi otworzyło banie od razu, że to... Bo potem jak myśleliśmy, jak te segmenty może pozmieniać, nie, że na początku, bo mamy na te trzy segmenty buch, narkotyki, podróże i myśleliśmy, tak, jak to zrównoważyć, bo nagle się okazało, że narkotyki w pewnym momencie były dużo śmieszniejsze niż Bóg. Mhm. I Bóg trochę zamulał czasami, zwłaszcza jak mieliśmy rozbudowane dyskusje filozoficzne, pseudofilozoficzne oczywiście, i nagle mieliśmy to, może narkotyki rzućmy na początku, żeby tak wzbudzić u ludzi tą energię, ale potem zobaczyliśmy, że jeżeli pozmieniamy, to tutaj w sensie niczym nie przebijemy tańca, nie?
No tak.
Że taniec zawsze będzie tym punktem kulminacyjnym, tym ostatecznym i to nam zawsze tak ładnie już... Tak, w głowach no. Od razu mieliśmy tak, okej, okay, gdzieś kończy się tym, że jesteśmy, że kończymy taniec, jest blackout i wszyscy wiedzą, o co chodzi i jest koniec.
Ja też dodam do tego motywu, jak pamiętam, że tworzyliśmy taniec, nie? Gdzie taniec najwięcej godzin nas kosztował, nie? W sensie, bo taniec ćwiczyliśmy przez 50-60 godzin, niektórzy z 300, wiesz, nie?
I, to jest dwie minuty spektaklu.
No, to jest dwie minuty spektaklu.
Wow. Kilkadziesiąt godzin treningu.
No, tak, no. I wiesz, spotkania i tak dalej. I pamiętam dyskusję, wiesz, gdzie ty zadawałeś, a co jeżeli to nie wejdzie? Nie? W sensie, co jeżeli tak. To będzie po prostu chujowe? Nie? W sensie, że finalnie ten. I ja miałem taki, nie będzie. Będzie to najlepsze, że jaką zrobimy. Ale nie wiedziałem tego.
No rozumiem, znam ciebie, już wiem. Tak, po prostu... Wiem, jak funkcjonujesz.
Dokładnie. Michał, ja jestem tego 100% pewny na 50%, nie? I rzeczywiście pamiętam, jak pierwszy raz to zatańczyliśmy.
W Mandze w Krakowie.
W Mandze w Krakowie. Gdzie chyba, czy ja dobrze będę tutaj mówił, że pierwszy raz, jak zatańczyliśmy, to ja zapomniałem zacząć tańczyć?
Tak.
To było na pierwszym występie. Stary, to jest tak śmieszne. Na pierwszym występie, gdzie tańczymy, jest no taki stres, że pierwszy raz to zrobimy. Jest widownia. Ćwiczyliśmy to tak długo i tak dalej. I ja jakby, wiesz, trochę nie mogę się doczekać, trochę, no wiesz, to wszystko działa. I siadamy przy stole w ten sposób i ja rozpoczynam ten taniec. W sensie jest ten... Pierwszy ruch, drugi ruch. Ja siedzę i mam takie, kurwa, nie mogę się doczekać, nie? I patrzę się na leje i mam takie, stary, co się zaraz zacznie. Muzyka już leci, ja mam takie, kurwa, zaraz będziemy tańczyli, nie? A ona już leci, nie?
On już powinien zacząć.
Tak. A Michał ma takie...
Ja siedzę na przeciwko.
Ja mam takie, kurwa, za chwilę będziemy tańczyli, nie? Za chwilę to się zacznie. I ja mam takie, o kurwa, i wiesz, i dopiero zaczynam... Wiesz, on zaczyna tańczyć. Ja zjebałem, no dosłownie przed startem już zjebałem, nie? I dopiero później... jakoś to tam z tego stolika wstaliśmy, przeszła cała jakby sekwencja na stojąco, skończenie na stolikach i klaśnięcie. I chyba też nie skłamię, chociaż mi możesz teraz to ten, że pierwszy taniec zajebiście wyszedł, nie? Że był taki moment, że po prostu była taka salwa braw i wszystkiego, tak, że no,
byliśmy takie... tak wzruszeni właśnie z tą Jujką, naszą choreografką, potem się przytuliliśmy i mamy to. No, to się okay. Wyszło. Był taki duży stres, bo stary to jest no postawienie w ciemno. No jeżeli my byśmy, i jest blackout i jest cisza, no jesteśmy w dupie. W sensie nie mamy nic dalej. Nie mamy, po prostu kłaniamy się, to było wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Więc tutaj było ogromne ryzyko, które się opłaciło. Ale też dlaczego zaczynał Szumi? Bo to też mieliśmy na jednym treningu, że Szumi by nie potrafił w innym miejscu zrobić, nie? Więc po prostu Szumi zaczynał tylko dlatego, że mogliśmy... zakamuflować, że Szumi się pomylił. Bo Szumi zaczyna to hasłem, w Peru gra się w ten sposób i robi ruch niezależnie od muzyki. I to jest tak, że robi ruch i po prostu Albo trafi gościu, który puszcza muzykę, albo nie trafi. To jest tak, że Szumi nie czeka na muzykę. Po prostu on to robi mimowolnie, bo ma zrobić ten ruch. A muzyka ma polecieć w tle i ja to wyrównuję potem, nie? I czasami było tak, że Szumi zaczynał za wcześnie, za późno, już chuj. A ja to po prostu wyrównywałem i Szumi, okej, to teraz ja.
Wow. No, super.
Ale sam, w ogóle sam też, sam proces tworzenia choreografii też jest niezwykły. Ja nigdy nie uczestniczyłem w czymś takim i no, my nie mieliśmy pomysłu. To nie było tak, że choreografka przyszła, że Ania przyszła i zrobiła, słuchajcie, to mam pomysł tak, że pierwsza sekwencja będzie taka, druga taka, trzecia taka. Tylko po prostu mieliśmy tak, okej, no to robimy teraz, możemy zacząć tym, dobra, to robimy to, potem dobra, tą sekwencję przy stole, potem pasowałoby wstać i w sensie każdy ruch po prostu się tworzył, nie? Mhm. I Jujka podrzucała pomysł, mieliśmy tak, może nie, może bardziej jakby było dynamicznie i ona okej. I gdzieś razem... Naprawdę ten proces twórczy był dla mnie niesamowity. A w ogóle pierwsze spotkanie też jest mega ciekawe, bo pierwsze spotkanie było takie, że spotkałem się z tą Jujką. Nikt nie wie, czego się mamy spodziewać.
Tu jeszcze napomnę, to też ciekawostka. Wiesz, kto nam dał numer do Jujki, która jest fenomenem, najlepsza choreografka w Polsce? To jest Ola Petrus.
Tak?
Ola Petrus uznała Jujkę, napisała do mnie na fejsie, jakoś się połączyło i to przez
nią. Nie wiedziałem, że Ola Petrus tańczy.
Tak. Niekoniecznie tańczy, ale gdzieś tam w tych takich mam talentach była. Bo Jujka też tam pracowała w...
Bo Jujka była kiedyś jurorką w programie Let's Dance w Polsacie. Była ten. To jest naprawdę w świecie tańca, to jest postać, która... No, z jakimkolwiek tancerzem gadasz i mówisz Jujka, wszyscy mają... Kojarzę. No. I ona właśnie pracowała przez lata w takich produkcjach i
pierwsze
20
spotkanie.
Lat doświadczenia.
Pierwsze spotkanie było w biurze u Bilona. Bilon, ten raper, który zna się z Jujką i tam było chyba właśnie motyw, że nie wiem, czemu my sali nie wzięliśmy tak szczerze. Chyba po prostu, bo wyszło, że coś się spotkajmy u Bilona.
Tak. No,
ona tak zasugerowała czy coś. No i po prostu ona wchodzi, wiesz, jesteśmy w trójkę, cześć Piotrek, cześć Michał. Ona mówi, to potańczcie, chcę zobaczyć wasze ruchy.
I puściła nam muzykę i stoimy z Szumi, my po prostu, wiesz... Improwizujemy.
To musiało być tak niezręczne.
Tak niezręczne.
Ja wtedy zobaczyłem, że Szumi kompletnie nie tańczy. W sensie kompletnie. A Jujka, ona jest mega profesjonalna. I Jujka, wiesz, patrzy na nas. I ja mam tak, przecież to jest do wyjebania. To są śmieci, co my robimy, nie? I Jujka patrzy, Jujka ma, no widzę właśnie, że ty Piotrek jesteś bardziej taki od nóg. On się nie potrafi po prostu ruszać, nie mów, że jest od nóg. On robi kroki w miejscu. A Jujka, on jest bardziej od nóg, a ty widzę, Michał, że ty bardziej w górze tak pływasz i ten. Ja mówię tak, Jezus. No i sam proces i potem właśnie te kopy. Tak, że no. To były godziny po prostu, że Jujka powiedziała, dobra, to robimy takie kopy, nie? I ja mówiłem, takie? Jujka, no. I Szumi. W sensie on nie potrafi w ogóle góra, dół.
Ja pierdzielę.
I potem tłumaczyliśmy Piotrowi na przykładzie boksu. I Piotrek zaczął sobie kminić, to jest jak w boksie, w sensie, że trzymasz tutaj i te ruchy. I Piotrek musiał w głowie gdzieś sobie to przełożyć na boks, żeby w ogóle to w jakikolwiek sposób skumać.
Mhm. Dokładnie tak było. Więc zobacz, gdzie jesteśmy dzisiaj. Na szczycie.
Tańca w Polsce.
No. Fakt, że to zrobiliśmy jeszcze po przerwie 3-miesięcznej, wróciliśmy do tańca i po prostu to zrobiliśmy. Że po prostu to się już...
Ja bym nie chciał tego zapomnieć. Moim zdaniem możemy... No, chciałbym zrobić tutaj pakt, że co roku zatańczymy to.
Dobra.
Raz do roku będziemy się spotykali, żeby to zatańczyć.
Na pewno. Będę śledził to. Jakie mieliście jeszcze kolejne pomysły?
Mieliśmy też pomysł na Głos Boga. Czyli Głos Boga miał być tym, tym narratorem, który właśnie trochę wpycha do gardła ludziom ten przekaz.
Chodziło, o ile dobrze pamiętam, ja tego dokumentu nie mam przed sobą, ale że Głos Boga miał popychać cały czas narrację. Czyli że my odgrywamy spektakl, ale jest Głos Boga, który jakby komentuje to, co się dzieje i na przykład wiesz, docelowo mógłby powiedzieć coś w stylu, dobrze, już teraz, nie wiem, nudzicie mnie, skończcie ten temat, co uważasz o narkotykach, nie? Żeby był po prostu trzecia postać.
Bardziej spektaklowo, który jak gdyby zamyka jeden akt, rozpoczyna drugi, nie? Bo myśleliśmy, bo od początku chcieliśmy, żeby to był właśnie spektakl, żeby wykorzystać jak najwięcej tych motywów teatralnych, nie? Chcieliśmy, żeby to było po prostu dzieło na scenie, a nie a nie takie mniej żywe, mniej takie...
Stand-upy dwóch, żeby...
Tak, no, mniej takie spontaniczne, bardziej takie z ramami.
Ja pomysł, który najbardziej żałuję, że żeśmy go nie wprowadzili w życie, a propos właśnie spektaklowości, to że moim, w sensie celem było, żeby spektakl nie był tylko na scenie, tylko żeby był też na widowni i żeby też był jakby przed występem, a może nawet i po. Mhm. I jeden z pomysłów, który miałem... I uważam, że to jest dobry pomysł do dzisiaj, że ja chciałem zatrudnić dwóch aktorów, którzy by się bili w foyer.
A, mówiłeś na tym,
tak, no. Żeby po prostu, żeby była jakaś awantura w foyer i tak dalej, żeby była po prostu niezręczność i wiesz, ten. I później na koniec, żeby się ukłonili ci ludzie.
A, żeby wreszcie ich uspokoili.
Dokładnie, tak. No, w sensie, że masz jakby motyw, że nie wiesz, gdzie się zaczyna, nie wiesz, gdzie się kończy. I chociaż rozumiem, czemu tego nie wzięliśmy. Że,
czemu?
No bo no, dwóch typów musiałoby się regularnie bić i to wprowadza cringe i ludzie kurde później wychodzą zestresowani.
Myślę, że to by dużo stresu wprowadzało. Tak. Tak, no. Musielibyście szybko rozładować to napięcie tam, że oni musieliby się bić, a potem zacząć tańczyć. I na przykład podobny układ, potem ludzie widzą na scenie, mają takie, ej kurde, to bo wiesz, że to wtedy mogłoby coś rozwiązywać.
Docelowo uważam, że gdybyśmy robili coś podobnego jeszcze raz, to ja bym chciał na to nacisnąć. Chciałbym nacisnąć na to, że nie wiesz, gdzie jest start, nie wiesz, gdzie jest koniec. I to uważam, że jest bardzo fajny po prostu platforma do kombinowania. Okay. Co więcej, jeszcze ten nie wiem, czy masz to w tym dokumencie, ale sobie przypominam, że gdzieś chyba na tym początkowym etapie mówiliśmy o emocjach, które chcemy wprowadzić, nie? Oczywiście śmiech, no bo klasyka, ale też jakieś właśnie takie, nie wiem, nazwijmy to zadumanie, czy wiesz, no był...
Refleksje.
Refleksje. Super. Kurde, dobra nazwa. I ja na przykład mówiłem o tym, że strach. Że fajnie by było wzbudzić strach u widza. Mhm. I kombinowaliśmy właśnie, jak jest to możliwe, żeby wzbudzić strach i w sumie nie znaleźliśmy rozwiązania na to, nie?
No bo... twitaniec jest jakimś. Dużo lęku w duszach. No.
Moja mama była przerażona teraz. Widziała mnie pierwszy raz na żywo w ogóle.
Jak tańczysz?
W życiu. Nie, w stand-upie nawet.
Naprawdę?
Ten spektakl, jak pierwszy raz się odważyła przyjść na żywo i była bardzo spięta, ale w ogóle była z moją ze swoją koleżanką. I jej koleżanka do mamy w trakcie występu cały czas, ten Szumowski jest naćpany. On jest naćpany. I moja mama tak sobie biła to do głowy, mówiła, że była taka spięta, że potem właśnie jak był taniec, i ona miała, Boże, żeby on się nie wyrąbał gdzieś, żeby on się nie przewrócił, przecież on jest wyćpany. To jest... Co Piotrek sprawia takie wrażenie czasami.
No tak, oczywiście, w komentarzach to jest no stop, że tam ten pod półgłówkiem, że wyćpany, że ujrany. Że...
Tak, no. A wracając do tego, to jeden z najlepszych komplementów, jaki właśnie co jakiś czas dostawaliśmy, to że spektakl wywołał tyle emocji w nich, nie? Że to nie było tego, że przyszliśmy się pośmiać, ale że cała tutaj gama tych emocji, gdzie my na początku, ja w ogóle na początku to mówiłem, jak sobie przypominam, że mówiłem, że my przeprowadzimy was przez od cringe'u, przez śmiech, po łzy i tak dalej. I były momenty, gdzie naprawdę to się udało, gdzie robiliśmy albo tak cringe'ową atmosferę, była już, ludzie się po prostu, wiesz... No i widzieliśmy ból fizyczny u ludzi. No. Ludzie się zakrywali kapturami, gdzieś zapadali się w sobie. Już był taki moment cringe'owy i potem my to na szczęście rozładowywaliśmy, nie?
A no, czym najczęściej był ten cringe?
To był najbardziej docelowy, to miał być przy śpiewie, nie? Czyli że w nagraniu zapewne jest Tomasz Kot, który śpiewa,
no.
Ale często na występach był nasz kolega, inny
ten
Tomek.
Typ, ja pamiętam. Tak, w Markach był typ jakiś.
Często, tak. Zawsze na występach.
No dobra, no, czasem był Kot, czasem był...
Raz był Tomasz Kot. Dzięki Bogu się udało to zrobić. Wczoraj był chory.
Tak, no, miał być dwa razy, ale niestety zachorował, więc tylko mamy nagranie.
A kto wczoraj śpiewał? Kolega?
Kolega, no. A. No ale wprowadzając ten cringe...
I to też jest Tomek Machowicki, bardzo, bardzo spoko.
Tak, warto aktor. Właśnie mówić o nazwisku.
No właśnie, może wymień człowieka, tak, który grał z wami przez rok, szumi, ja pierdolę.
Tomek Machowicki.
Tak, no. Nie pamiętam, jak mam nazwisko, możemy go wyciąć?
Łysy typ.
Jakiś łysy typ. Najbardziej cringe'owa, i to jest chyba największe uwypuklenie tego, to jest, że... No celem co tam było? Że ja mam się na niego wkurwić, na początku trochę ma być śmiesznie, no bo wiadomo, ale później, że ja rzeczywiście mam stracić panowanie i doprowadzić do sytuacji, że widownia już jakby trochę jest po stronie Tomka, trochę chce, żeby to się po prostu zakończyło.
Tak.
Ja, żebym już był taki nakręcony i już jakby trochę wkurwiony na nich, trochę na niego. I ja zawsze twierdziłem, że ja im mocniej wejdę w takie jakby, wiecie co, pierdolę was, dlaczego wy mnie oceniacie? Dlaczego wy przychodzicie i ja będę do was tańczył jak małpka, bo wy zapłaciliście za bilet, wiesz, takie nakręcanie się. To im mocniej ja w to wchodziłem, tym lepszy później miał śpiew Tomek. Mhm. Nie? Że im bardziej ja jestem w stanie ten balonik napełnić takim emocją, o Jezu, to jak on go wiesz, przebija śpiewem, no to jest jeszcze lepiej. No ale czasem jakby ten dużo powietrza potrafiło w tym balonie się znaleźć, gdzie na przykład w jednej sytuacji, wiesz, ktoś już krzyknął, jeszcze raz coś do niego powiesz, to ci kurwa wpierdolę, nie? Ktoś inny. A ja jakby w natłoku tych
jesteśmy
emocji...
Jesteśmy dwa zdania przed finałem. Dwa zdania przed przebiciem balonika. Wow. I gościu krzyczy, na jego miejscu dałbym cię już w mordę. Zamknij mordę już do Szumiego, nie?
A ja jestem...
Coś takiego, a Szumi, kurwa, zamknij mordę. I ja mam tak, nie Szumi, nie, proszę, to nie idzie w tą stronę. Oni jeszcze nie wiedzą, że my jesteśmy tyle od przebicia balonika.
Wow. Gdzie ja też już, ja, w sensie, wiesz, to jeszcze... Mój aparat mowy działa szybciej niż mój mózg, więc ja wiem, zamknij mordy, ty cwelu, a już mój mózg mówi, to był zły komentarz, tego nie trzeba było mówić.
Fatalnie.
Nie? Fatalnie. I wiesz, i ten balonik, i ja już jakby, wiesz, jest ta komenda, czyli jaka jest twoja opinia na temat Boga, co wyprowadza do śpiewu. I ja to mówię i przez moment mi przychodzi, że Tomek, który, wiesz, był jebany 80 spektakli, nie? Będzie tam siedział i powie sobie, że tym razem nie zaśpiewa.
Tak, pierdolę.
Nie? No, to pierdolę, tak? To teraz zobaczmy, jaki cwany jesteś, jak nie zaśpiewam, nie? Więc,
wow.
Więc ja jakby wtedy mi serce bije i po prostu się już błagalnie patrzę na Tomka, zacznij to śpiewać. Po prostu zacznij to śpiewać.
Bo ja się zestresowałem teraz, kurde.
A potem się okazało, że ci goście, którzy krzyczeli, byli klawiszami w więzieniu. Więc oni
i
mieli...
I ty go nazywasz już... cwelem?
Tak. Wow. Bywało groźnie, wow. No, bywało groźnie.
A gdzie to było?
Gdzie to było? Nie pamiętam, jakiś, nie pamiętam, gdzie to było.
Nie w wielkim mieście.
A to było na tej trasie jesienno-zimowej. A. Kurczę, nie pamiętam gdzie.
Wow, no dobra, nieważne, ale wow. To... Tak, a i co się wydarzyło, jak Tomek zaczął śpiewać?
No, rozładowane atmosfera, no wszyscy byli tak wdzięczni, wiesz, no bo wprowadzasz ten balonik i takiego niezręczne, że jako, o Jezus, dzięki, nie?
Były momenty, gdzie ludzie w ogóle nie słuchali, co Tomek śpiewa, tylko po prostu bili brawo z ulgi, że to wszystko jest ustawione,
aha,
nie? I mieli tak, dzięki Bogu, nie? Bo wszyscy już mieli tak dość, tak biedny Tomek, ludzie naprawdę się wstawiali, to było ciekawe do obserwowania, że na pierwszym nagraniu w Teatrze Komedia Piotrek ciśnie Tomka, i jedna kobieta, ponad 50 lat, coś takiego, nuda, ja mam tak, kurde, ona się wystawia, ona, wiesz, ona go chce ochronić swoim ciałem, nie, że to jest za dużo dla niej i po prostu ona widzi, co się dzieje, jak Piotrek jest agresywny i ona woli, ja przejmę to na siebie,
tak.
Żeby gdzieś to się rozniosło, bo to już szkoda tego człowieka, nie? Bo ten typ się za bardzo nakręcił.
Tak, no.
Więc to były właśnie takie no, niesamowite momenty, że potrafiliśmy u ludzi, ja gdzieś to też musiałem z tyłu jak gdyby urzeczywistniać, nie? Bo musieliśmy to zrobić 60 razy powtórzyć. I w którym momencie, w którym spektaklu będzie wychodzić to już nienaturalnie, nie?
Aha,
w którym momencie ludzie będą po dwóch minutach mieli, nie, to jest ustawione.
Udają,
to jest ustawione. Dzięki Bogu, nie wiem jak to wyszło. Dzięki Bogu, wydaje mi się, że było na jednym palcu mógłbym wyliczyć, ile razy było tak, że my już wiedzieliśmy, dowiedzieli się, że to było ustawione.
Tak, i to przeważnie też, ja mam wrażenie, że jeżeli było takie zagrożenie, to było w komentarzach. Ludzie często wchodzą na przykład na kup bilecik i czytają komentarz i tam jest jakby napisane o, śpiew i ten podstawiony widz, to było słabe, dobre i tak dalej. I wtedy, jak taki komentarz się pojawił, to ja zawsze miałem obawę, że to ludzie wiedzą, że jest podstawiony, to wtedy traci swoją dynamikę, nie?
No tak, to prawda.
Ale rzeczywiście też mi się wydaje, że w większości razy udało się nabudować tą iluzję. Bo iluzja wystarczy, że jest, jeżeli ludzie mają podejście, wiesz, kurwa, czy on jest podstawiony? To wystarcza. Znaczy, wystarcza.
To tak było, największe zagrożenie było z Tomkiem Kotem właśnie, gdzie mamy dwa strzały mamy tylko. Nie możemy się nauczyć tego, jak to urzeczywistniać, nie? I tutaj podeszliśmy do tego, że Piotrek będzie się nakręcał, a ja będę gościem, który wiesz, dla którego nobilitacją jest to, że jest Tomek Kot na sali, nie? Że przyszedł nas oglądać. Tak. Ja, człowiek, wiesz, gdzieś z Podkarpacia, który nie ma takiego kontaktu z tą Warszawą, z tym wielkim show biznesem polskim. Więc dla mnie jest to takie, wiesz, dla mnie jest to wydarzenie, że on siedzi i nieważne, czy śpi, czy jest znudzony, czy nie. Wszystko jest po mojej stronie. To moja wina, że on się źle bawi. No. A Piotrek miał ni chuja, nie? To jest, jak może ci się to nie podobać? Co ty jesteś, zjebem jakimś?
I to nazywałeś Tomka Kota cwelem?
Nazywałem go chujem i na próbie miałem takie, Tomek, ja muszę cię teraz nazwać chujem, żeby się do tego przyzwyczaić, nie? I on ma takie, wiesz, co? No śmiało, Tomek, jesteś chujem, nie? Mówi, no dobrze, przepraszam. Bo takie, no wyczuwanie się. Okay, i tutaj też warto oddać.
Tak, ale jak gadaliśmy właśnie z ludźmi po, czy nawet Tomek Kołecki do mnie podszedł i powiedział, że nie wiedział do końca, czy kot jest podstawiony, czy nie.
Okay.
I to już wystarcza.
Tak, że jego się dało szukać.
Tak, że no jeżeli masz Tomka kota i my nagle do niego zagadujemy, kamera idzie na Tomka kota, nie? Bo nagle operator wychodzi. Warunki są bardzo trudne, żeby to wszystko było autentyczne.
No.
Ale się udało, moim zdaniem się udało. W którymś momencie, gdzie było przedłużone, już miałem tak, że pewnie niektórzy ludzie mają tak, o, okej, Piotrek się za bardzo nakręcił, nie?
Mm-hmm.
Jeszcze musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądać na ekranie.
Tak, no, ale to możecie zmontować wtedy, możecie też wyciąć w tym momencie, już tak już trochę czuć przegięcie i wrzucić tylko już od razu, wiesz.
Żeby było tak widoczne.
Ja ci dam w ogóle szalony pomysł, o którym już jakiś czas temu pomyślałem, ale czy myślisz, że miałoby ręce i nogi jakikolwiek sens, że na przykład robiąc trailer do tego, gdybyśmy robili, to wziąć fragment, jak ja jebię Tomasza Kota bez piosenki? Kumasz, o co mi chodzi? Że trailer jako, wiesz, zobacz, nawet kurde taki bootlegowy, w sensie, że wypuszczamy to nawet nie z naszego kanału, tylko zobacz, co się wydarzyło, nie ma komentarzy i po prostu dajesz klip, gdzie, wiesz, ja krzyczę do Tomasza Kota, że jest chujem i jakoś gdzieś tutaj taka jakaś kontrowersja wychodzi i tym się to promuje?
Przez to, że ty jesteście komikami, to mi się wydaje, że to będzie od razu wiadome.
Tak.
Ja to tak czuję, że będzie tak, ty nagle nazywasz Tomasza Kota chujem w trailerze, to takie...
Też prawda. Tak, no. Ale gdyby to było po prostu, jak głupie to zabrzmi, ale nagrane z telefonu. Jakbyś zobaczył takie coś.
To prędzej.
Nie?
Bo w jak sensie... to jest ładnie nagrane i tak dalej, jakbyś to z telefonu tak zrobił, takie brzydkie, z latającą łapą i że ty się wydzierasz.
Ale po co?
Nie wiem.
O, chcę mieć ten filmik.
Dla kontrowersji?
No, w sensie, jeżeli celem promocji jest to, że więcej osób ma to obejrzeć, to wydaje mi się, że to by mogło mieć taki efekt.
Okej, ale w sensie, czy jeżeli ludzi to zachęci do oglądania, czy chcesz takich ludzi, żeby to oglądali?
Jak będą nastawieni do ciebie?
Zgadzam się. W sensie, to nie była jakaś mega przemyślana propozycja z mojej strony, ale jakby ja i tak to zrobię, nie?
Czekaj, zobaczcie, czy to się tak robi. No dobra, to co? Nazywamy Tomasza Kota chujem. To było w planie od razu. Co jeszcze tam macie ciekawego?
To jest ciekawe, że mieliśmy... Jednym z punktów było to, że jest stand-up tematyczny kontrujący, czyli spojrzenie na te same tematy z dwóch różnych perspektyw.
Aha.
Gdzie to się okazało jedynym punktem, który zrobiliśmy tak naprawdę, nie?
Tak.
W sensie przez cały, bo mieliśmy tutaj, że jakieś... przejście do swoich pokoi, czyli swoje parodie, inspiracje swoją twórczością, że Szumi robi mini Leja show, ja robię stand-up inspirowany Szumim. Tutaj mamy stand-up wspólny bliźniaczy, czyli mówimy po jednym zdaniu, Leja podaje premis, Szumi puentuje, Leja dodaje drugą puentę i tak dalej. To czasami to...
No, był motyw, że zawsze mieliśmy problem z trochę z początkiem, czyli jak wejść ten spektakl, tak żeby nie było od razu Bóg, nie? Tylko żeby mieć jakieś takie, wiesz, parę minut buforu i gdzie chyba przez jakiś czas był właśnie to, co teraz powiedziałeś, czyli że ty mówiłeś jedno zdanie, a ja puentowałem i staraliśmy się to ukamuflować w konwersacji, gdzie zresztą to, co parę dni temu przypomniałeś, jeden z najlepszych żartów z tego okresu, tego spektaklu, jak coś jest... Chciałbym, że to jest bardzo śmieszny żart, ale był żart stylu, no bo ty lubisz hip-hop, możemy to zrobić? Możemy, bo ja
musimy,
no, zrobimy
tak,
to.
No dobra,
poczekaj, no.
Jest wiele rzeczy, które nas różni, ale też, nie wiem, zauważyłeś, Piotrek, jak dużo nas łączy, nie? Ja jestem fanem hip-hopu.
A jacy są twoi ulubieni raperzy polscy?
O, tak szybko z głową powiedzieć, trójka, to Słoń, Paluch i Kękę.
A, moi ulubieni to Elephant Finger i Bubu. Ale ja bardziej lubię zagraniczny rap.
I to nie weszło? Czemu Kękę jest Bubu?
To tobie.
O, to było jeszcze dużo tego, no. To był chyba cały taki początek, gdzie mieliśmy iść zdanie za zdanie, ale to rzeczywiście nie grało za bardzo. Najlepsze było później, właśnie a propos tego intro, to że To też w ogóle bardzo ciekawe a propos tworzenia. Czyli, że twój początkowy pomysł był taki, żeby zawsze wychodzić z crowdworku, nie? Że wchodzimy na scenę, co tam u was i tak dalej. I ja byłem oponentem takiego pomysłu, bo ja nie lubię zaczynać od crowdworku. Dla mnie to jest zawsze turbo ryzykowne. Ja mam takie, ja zrobię crowdwork, jak już was rozśmieszę i będziecie wiedzieli, że jestem śmieszny i wtedy naturalnie będę z wami gadał. Ale wejść i mam, jakby no wolę przygotować sobie tak intro, żeby zawsze było śmieszne, a później zobaczmy, co się wydarzy, a nie zobaczmy, co się wydarzy od samego początku, nie? Mhm.
I... A to u siebie jak robisz? Ty zaczynasz od crowdworku? Nie, bo wiem, że potem ty wychodzisz, dwójkowo robicie, nie?
Z Łukaszem, tak, wychodzimy i gadamy. Łukasz wychodzi na początku występu i improwizuje z ludźmi normalnie, a ja on już tyle gada z nimi, że ja już nie, ja już wchodzę od razu w materiał i się nie pitolę. Mhm. Ale normalnie na występach, jak kiedyś robiłem, to zaczynałem sobie normalnie od crowdworku, sobie gadałem z ludźmi i dopiero potem wchodziłem w materiał.
No ja bardzo tego nie lubię. Więc gdzieś ja, tak jak mówię, no, byłem hamulcem na ten pomysł, więc myśleliśmy właśnie, jak zrobić takie intro, żeby one też było naturalne. I gdzieś też był moment, że zaczęliśmy po prostu żarty o mieście, które były już takie bardziej crowdworkowe. I nie mówimy o takich, wiesz, Wejherowo, czy coś w tym stylu, tylko rzeczywiście jakieś ciekawostka, w Bolesławcu macie ceramikę, i coś tam, kurde, żarty z ceramiki.
Ale tak, faktycznie, coś o tych markach, żeście tam jakieś tam statystyki, żeście tam gadali, pamiętam.
No, możliwe.
Coś
było. Możliwe.
Nie pamiętam, jakie rzeczy, ale coś tam było.
W każdym mieście mieliśmy chyba tam nawet, wiesz, może dwa żarty, ale bardziej cztery premisy, nie? No, w sensie, słyszeliśmy, że w markach, kurde, burmistrz ostatnio wpadł do taczki. Co wiecie o tym, nie? I w ten sposób to wychodziło. A na ostatnim etapie, jak już się mundial rozpoczął, to robiliśmy to wokół mundialu, nie? Mhm. I dopiero później przechodziło to do spektaklu. Zapominam, jakie było pytanie i na co odpowiadam.
Zacząłeś mówić o buforze, żeby nie ten, że od razu nie wchodzi do Boga, tylko
tak.
Że...
W ogóle zaczynaliśmy od tego, że jak ludzie rozwiązują konflikty.
Tak!
To był crowdwork na pierwszych testach, nie? Że ty mówiłeś, tylko że to Piotrek... Nie, żeby nie powiedzieć fatalnie, ale...
Tragicznie.
Koszmarnie.
Cringe'owo to prowadził, czyli na zasadzie, wiesz, jak ty rozwiązujesz konflikty, nie? I to było takie, czasami te pytania były tak osobiste, tak, takie... No. Nie pamiętam, jak to...
Ja pamiętam, to był przykład pytania, że jaki jest największy konflikt, jaki ty miałeś, coś w tym stylu, nie? I gdzie, wiesz, zadając to pytanie, trochę liczyłem na odpowiedź... W sumie nie wiem jaką, nie? No. Ale właśnie o to chodziło, że ludzie na pytanie o konflikt bardzo często schodzą do bardzo mrocznych miejsc.
No nie? Właśnie. No.
Wiesz, chodzi i do takich miejsc, gdzie ja nie do końca się pytam o twoją relację z ojcem, który cię, kurde, bił, czy coś w tym stylu, tylko bardziej mam, wiesz, liczę na odpowiedź w stylu, wiesz, muszę śmieci wynosić, a ta osoba nie.
No to nie jest największy konflikt na pewno. No.
Tak, i wiesz, ciężko było znaleźć to pytanie w taki sposób, żeby ta odpowiedź była lightowa i znowu gdzieś trzeba było odejść od tego pomysłu, nie? Mhm. I mi się szczerze najbardziej podobał motyw mundialowy. Jak już mundial wszedł i właśnie trochę o tych miastach i tak dalej, parę chwil tu i to zajmowało 3-4 minuty, już ludzie byli rozgrzani, już usiedli i wtedy...
A macie o mundialu teraz na nagraniu?
Mamy,
ja też mam w ogóle też pomysł do tego. Znowu nie wiem, czy to jest właściwe miejsce, żeby obgadywać te rzeczy, ale myślę, że...
Montaż, tak? No, że... Który dzisiaj wyszedł, więc jakby...
Bo ja nie wiem, ja nie pamiętam, mamy 3 nagrania.
No.
I musimy teraz jakby zrobić intro. I nie wiem, czy na przykład nie byłoby może jakimś pomysłem, że mundial wrzucamy jako osobny segment 4-minutowy za tydzień, wiesz, po prostu od razu, i intro znajdujemy... Gdzie indziej, jeżeli tam jest, nie? W sensie to trzeba obejrzeć jeszcze
intro
raz.
Intro jest, tak, mimo mundialu, intro tam jest.
No właśnie, czyli można by było wyciąć mundial,
oczywiście,
wrzucić to za tydzień i później resztę za 3 miesiące, nie?
Też o tym myślałem.
No. Więc znowu, to są kilka rzeczy, tu jeszcze jest ewidentnie do obgadania.
Nie, no super, no. Podoba mi się, bo to widać jak burzują komicy, nie? Że jak się tworzą pomysły, jak się, wiesz, konstruuje materiał i jego potem też montaż.
A tak, też no. Tutaj takim kluczowym momentem był dla nas feedback od Abelarda.
No właśnie o to też chciałem zapytać, właśnie tak, kiedy go wzięliście na pokład?
My od początku chcieliśmy, żeby on gdzieś na etapie tworzenia był gdzieś obecny, bo z racji tego, jakie on ma doświadczenie, nie tylko stand-upowe, ale też reżyserskie i kabaretowe tutaj, czyli bardziej spektaklowe, bo on też spektakle robił, nie?
Tak.
Swing, ten film, który zrobił, był spektaklem w teatrze, tak. Który osiągał niesamowite sukcesy. Stąd był pomysł, że zrealizujmy to jako film, ale na deskach teatru.
Jako spektakl, no.
Nie, film Swing.
A, sorry, przepraszam, sorry,
tak,
sorry.
No,
sorry
no. Więc na deskach teatru to wszystko się tam zgadzało tak 10 na 10, więc chcieliśmy wykorzystać jego doświadczenia. Mm-hmm. W ogóle też myśleliśmy, żeby on był głosem Boga, żeby jego głos był nagrany, żeby to był właśnie Abelard. Ale to gdzieś ten motyw bardzo szybko nam gdzieś zszedł na drugi plan. W każdym razie mieliśmy spotkanie z Abelardem, który nam tam dużo rzeczy wyprostował, bo też właśnie tutaj mam napisane, że ostatni krok przy tańcu. Łapiemy się za ręce, pada deszcz, zasłania się kotara. Bo myśleliśmy o deszczownicy, wiesz, na występie, nie?
Wow.
Po prostu, żeby było jeszcze takie zaskoczenie, podbicie, że jest deszcz, nie? I Abelard mówi, no tego się nie da zrobić, nie? Pojedź do jakiegoś jawożna, kurwa, deszczownicę rozkładać, co z ciuchami, garnitur za każdym razem mokry, nie?
Tak,
ja w ogóle o tym nie myślałem, nie? To można zrobić raz na realizacji, ale nie za każdym razem, wiesz, deszcz. Więc i potem się okazało, że nawet wchodzenie w brudnych butach na scenę było problemem, a co dopiero wylewanie litrów wody. No więc, ale pamiętam, że Abelard w końcu przyszedł nas zobaczyć w tej pierwszej wersji, która była bardzo monologowa. Na zasadzie chwilę gadamy ze sobą i wypuszczamy siebie do monologów. I Piotr robi 15 minut, potem wychodzę ja 15 minut, kolejny temat. 2-3 zdania, Piotr wychodzi na monolog, ja wychodzę na monolog.
No tak słyszałem, nie? Że te pierwsze wersje były bardzo stand-upowe.
Tak, no. I zawsze mieliśmy poczucie, że najciekawszy moment jest ten, jak mamy konwersację ze sobą. Mhm. Że tam właśnie gadaliśmy o Bogu i tam na początku było bardzo dużo mułu, ale ludzie się angażowali w tą naszą dyskusję. Ludzie byli bardziej tacy, wiesz, to wszystko iskrzyło, tam było takie żywe. I mieliśmy, kurde, ten moment jest fajny. Mimo, że tam nie ma tylu puent, ten moment jest bardzo fajny. I Abelard do nas, to czemu tego nie rozciągnąć na cały spektakl? Nie? Jeżeli ten moment wam się podoba i o to wam naprawdę chodzi, to czemu tego nie rozciągnąć? I mieliśmy, kurde, faktycznie. I mieliśmy potem jeden cały dzień na przebudowanie
tak,
tego.
Tak, no, to pamiętam ten dzień.
Występowaliśmy w Gdyni. I to był to był najbardziej stresujący występ w moim życiu.
Tak, no.
To, że nagle z monologów wchodzimy do konwersacji i musimy pamiętać, co jest po czym, nie? I tak, i żeby to wychodziło naturalnie, wiesz, to, żeby spamiętać to i żeby sobie nie przeszkadzać, żeby to podbijało.
Ja pamiętam dwie rzeczy z tego dnia. To jest jedna rzecz, to jest, że właśnie usiedliśmy do tych monologów i mieliśmy takie, dobra, to jak to przemienić w dialog? I jedna rzecz, którą zauważyłem, to że kurwa, to się szybko układało w dialog. W sensie, że to było taki zaskakujące. Ja miałem takie, no dobra, no ale jak to, a tu jest ta cegiełka, ona pójdzie po tej, to później ty zadasz to pytanie, to idealnie przechodzi tutaj. I w zasadzie zmieściliśmy 90% żartów idealnie w sekwencji konwersacji, nie? Mhm. I ja miałem takie, ty, to sztos jest, tylko kurwa, tego nie da się zapamiętać. Bo wiesz, bo to jest motyw, że jeżeli ja mam monolog, no to wiem, że idę, wiesz, A, B, C, D, a teraz jeszcze mam pamiętać twój monolog, idealnie zaskoczyć cię, wiesz, czasem wejść ci w półsłowie. Mhm. To też były jakby potrzebne mechanizmy do dodania naturalności. Czyli nie ma czegoś takiego, że ja mówię, że pojechałem samochodem, a ty mówisz gdzie. Tylko ja pojechałem sobie gdzie, nie? To jest naturalna konwersacja, więc też trzeba o tym pamiętać. I później się rozdzieliliśmy, żeby się tego nauczyć. Ja po prostu siadłem do kartki i miałem takie, tego nigdy się kurwa nie nauczę. To jest, wiesz, tak, żeby i weszliśmy właśnie wtedy w Gdyni i gdzieś znowu, może to jest fałszywa pamięć, ale miałem wrażenie, że to od razu nam weszło. W sensie, że od razu się udało, może ta naturalność była jeszcze bardziej naturalna, bo rzeczywiście wchodziliśmy sobie w pół słów, żeby już...
Tak, no, no tak, to tak, mogło tak dodawać, no.
Ale naprawdę wtedy Abelard zmienił, jakby po prostu przestawił szyny tego wszystkiego. Nie? W sensie, że pociąg jechał w tą stronę i kilka rat i nagle zaczął skręcać dokładnie przeciwną. I drugą rzecz, którą pamiętam, że nam Abelard powiedział, też nie wiem, czy kojarzysz, ale że pierwsze tematy to był właśnie Bóg, narkotyki, podróże. I my mówiliśmy o tym dosyć generalnie. Czy podróże kształcą, czy Bóg jest potrzebny i tak dalej. I Abelard... Zwróć uwagę na to, żeby to nie powinno być o Bogu, o podróżach czy narkotykach, tylko o tym, czym one są dla was.
No dokładnie.
Nie?
Tak,
i co jest bardzo prostą radą, wiesz, w monologach, w stand-upie też ten.
No, dokładnie.
Czasem musisz usłyszeć te podstawy jeszcze raz, nie?
No,
czasem po prostu i rzeczywiście tematem nie był, czy Bóg jest potrzebny, tylko czy jest mi potrzebny. Czy narkotyki są dobre? Według mnie, wiesz, tak, jakby dlatego, że z własnego doświadczenia mam takie sytuacje. I to też... Wiesz, znowu to nie jest tak, że o kurwa, nigdy o tym nie pomyślałem, tylko wtedy trzeba było to usłyszeć.
Tak, nie? Wtedy no, czasami było... jest za dużo szczegółów tak. na stole i tak. zapominasz czasami tak podstawowych rzeczach i ktoś ci musi powiedzieć, ej, a to? I masz takie, a kurwa.
Tak, no. Tak, więc...
ja wtedy właśnie wychodziłem i mówiłem, nie, Bóg jest niezbędny do życia ludzi, nie? Mhm. I Abelard od razu mi powiedział, no ja, Michał, jak ja to usłyszałem, ja usiadłem tak, nie?
Mhm, mhm.
Że naprawdę? Mi jest niezbędny? Absolutnie. I od razu się gdzieś, a tutaj właśnie jak wyszliśmy od tego, to co właśnie Piotrek powiedział, nie? I od tego zaczynała się konwersacja. Że i też nie było tak, że ty źle uważasz, bo Bóg jest niepotrzebny, a ja jestem tym dobrym. Nie, to było takie, to jest ciekawe, że ty tak masz. To, bo jest jedno kluczowe zdanie w dyskusji właśnie między nami, nie wiem, czy jest na nagraniu, czy to na którymś, bo potem gdzieś to umykało, ale Piotrek właśnie mówi na zasadzie, że to, podoba mi się, jak ty to interpretujesz. Podoba mi się, jak ty do tego podchodzisz.
Okay, czyli na dobrej
to
energii.
Jest ciekawe, tak.
Okay.
Ja też zaczynałem od tego, że ty nie masz potrzeby wiary w Boga. To jest dla mnie bardzo ciekawe. To nie jest tak, że kim ty kurwa jesteś.
Tak, ty debilu, nie?
No, tak. Tylko wszystko... Właśnie tutaj chcieliśmy pokazać tą otwartość, mimo tego, że mamy zupełnie inne spojrzenia, tą właśnie otwartość na to.
Ja też, nie gadaliśmy o tym, co się wczoraj wydarzyło, mieliśmy ostatnie nagranie wczoraj, już powiedzmy jakby, co się
dzisiaj
dzieje.
Dzisiaj wypuszczane, no. Więc no.
To jest na żywo. I wczoraj też była ciekawa sytuacja, znowu nie wiem, co zobaczycie w internecie, ale no wiesz, no jest nagranie, motyw rozmowy o Bogu i laska, która no po prostu kurwa przerywa w środku zdania myślą, którą musi się podzielić ze wszystkimi. Jest przecięcie tak, że my nie dokończyliśmy 10 minut, nie? W sensie zjebaliśmy 10 minut, bo nie dało się wrócić do tego, nie?
O, oh, wow.
Ale dlaczego o tym mówię, oprócz tego, że jest pizdą?
Nie, to nie jest. Ona była po prostu nieświadoma. Bardzo nieświadoma. To była dziewczyna...
Skrajna arogancja.
Potem gadaliśmy nie. I ja właśnie gadałem z chłopakami i ja miałem tak... Ona musiała być bardzo ładna. To musiała być ładna dziewczyna, która po prostu idzie tak przez życie. Że po prostu się wpierdala w życie, w sensie zdaniem, i żaden facet jej nie powie pierdolisz, bo ma tak, jest za ładna, żeby jej to powiedzieć. Okay. Nie? W sensie jest za duża nagroda, żeby ją tutaj ściąć. Więc ona była nieświadoma. My jej dawaliśmy tyle znaków. Ona zaczyna i my zagadujemy to. I my cały czas, i ona nawet powiedziała w pewnym momencie coś takiego, że czekajcie chłopaki, bo ja już chciałabym skończyć. Nie? I ja mówię, wszyscy byśmy chcieli, żeby skończyła.
Okay.
Są brawa. I w tym momencie świadoma osoba powinna zrobić, chyba to nie jest miejsce dla mnie.
Ja...
Chyba to nie jest miejsce dla mnie. A no. Ona ma, okej, brawka się skończyły, dobrze panowie, to teraz ja mówię tak dalej. No. A to jest teatr komedia, ty tam będziesz grał, widziałem, gdzie pod tą kopułą tam jest świetna akustyka.
Jest zajebista.
Tak, więc no. Ona z środka rzędów, ona robi, przepraszam chłopaki, wszyscy słyszą.
No. Okay.
Wszyscy słyszą.
Ja chcę tylko napomknąć ten, ja wiadomo, że teraz użyłem jakby słowo pizda dla jakby zwiększenia rangi, ale to co ty mówisz, że była bardzo ładna i nieświadoma, no, stary, to jest szczyt arogancji. Szczyt,
oczywiście.
Kurde, narcyzmu, że ty jest, widząc... nie ma słowa narcyzm?
Już jest. No. Właśnie weszło do słownika.
Nie no, chodzi mi o to, że czelność osoby, która nawet rozumiem, że myśli sobie, że stand-up jest interaktywny i kurde, przerywa w trakcie, że ona ma teraz coś do powiedzenia i czuje, że jest odpowiednią osobą, żeby przekazać opinię 500 osób, no mam bardzo mało empatii w tym momencie do takich osób.
I to w trakcie dyskusji no. Właśnie, gdzie gadamy o Bogu, gdzie jest dość ważna dyskusja, nie? Przerzucamy się argumentami i ona nam przerywa i idzie przez to swoje, my jej przerywamy, więc, ale ona kończy i mówi, dobrze, chłopaki, ja tu rozumiem, że tutaj jest dobro, tutaj jest zło, więc ona to wszystko nazywa.
Dlatego, przepraszam, chcę ci wejść słowo tutaj szybko. Dlatego o tym mówię, dlatego mi się przypomniało, bo w kontekście rozmowy o Bogu, ona wczoraj powiedziała, widzicie, bo ty jesteś ten dobry i ty jesteś ten zły, i to kolory są dziwne, bo ja mam z tyłu czerwony kolor, a ty masz z tyłu niebieski kolor i to powinno być na odwrót, nie? Że kolor niebieski to jest kolor dobra, a kolor czerwieni jest kolorem złym, a jest, wiesz, niekompatybilne to. To jest
więc
jej
ona
komentarz.
Po to przerwała. Tak. Ona przerwała po to i ona nabudowuje to pytanie, rozumiem ten, ale mam jeden postulat. Mam jeden postulat, bo jest pauza, kolory się nie zgadzają.
Wow.
Ja mam tak... Ja to powiedziałem nawet ze sceny, że ja wiedziałem, że to, co ona powie, nie będzie miało znaczenia. Ale mnie poraziło, jak bardzo nie miało to znaczenia, co ona, wiesz, dlaczego ona przerwała. Jej kolory się nie zgadzały. Jej, to, że za Szumim był niebieski, a za mną pomarańczowy, powinno być na odwrót, bo ja symbolizuję dobro, czyli niebieski kolor, a Piotrek symbolizuje zło, czyli czerwony kolor.
Co jest świetną interpretacją.
Pomijając jakby, dlaczego ja o tym wspomniałem, w sensie oprócz tego, że to tak. Też siedzi mi w głowie, bo to się wydarzyło 16 godzin temu, to jest motyw, że to jest w ogóle ciekawa interpretacja a propos, że ciekawe jest, że ty nie wierzysz w Boga, a mi się podoba twoja interpretacja. Że ludzi dalej wierzenie w Boga to jest dobro, a nie wierzenie w Boga to jest zło. Tak, ja też miałem takie, ja jestem zły, bo nie wierzę w Boga.
Tak,
jakby, no. Co, wiesz, już nie, wiadomo, że...
Szkoda,
nie
chcesz... że tego nie poruszyliśmy wczoraj.
No to w sumie bardzo ciekawy argument, nie? Bardzo że jak bardzo w ludziach to siedzi i że ten sposób waszej konwersacji no. Właśnie, że ciekawe, że ty to mówisz, ten jest kompletnie, wiesz, znika, jakby już nagle wchodzi ktoś z boku i mówi, ty jesteś zły, ten jest dobry, koniec.
Tak, tylko, stary, znowu, mając nagranie na barkach, wiesz, poruszanie tego tematu, to jest bardzo dużo do rozpakowania, poza tym to nie jest do końca śmieszne. Powiedzenie zdania, wiesz, ten to jest okej, okay, jakby ciekawe, a tutaj dodam, stary, że my byliśmy cały czas śmieszni z nią. Ja ci mówię teraz, jak jestem nakręcony i w przerwie, to ja teraz szedłem i miałem takie, ktoś musi ze mną rozmawiać, bo po prostu się nakręcę i wyjdę wkurwiony, nie?
A
wiesz, a na scenie, no to ona, jestem przekonany, że wyszła i miała takie, ale to było super.
Ale im pomogłam,
widziałaś jak ten. A my to, stary, odbieliśmy tą piłeczkę cały czas śmiesznie i tak dalej, a w środku miałem takie, ty kurwa.
No i w pewnym momencie mam tak, no już nie ma sensu wracać do tej dyskusji o Bogu, bo to będzie na siłę, nie?
Więc
po prostu usiadłem i wypuściłem Piotrka do monologu zaplanowanego wcześniej. Ale tutaj to jest ciekawe, bo sama ta kolorystyka, my też mieliśmy dyskusję nad tym, nie? I to była świadoma decyzja, że właśnie po Piotrka stronie będzie kolor niebieski, a po mojej pomarańczowy nie jest czerwony. Nie chcieliśmy czerwony, niebieski, no. Żeby właśnie nie było skojarzenia dobro-zło. Tylko właśnie pomarańczowy, pomarańczowy, żeby był cieplejszy. A to dlatego też, ja za tym postulowałem, żeby za Piotrkiem nie był ciepły kolor, tylko właśnie zimny kolor.
Właśnie mi się tylko żyło bardziej z ciepłym i zimnym, a nie z dobrym i złem.
No, tak, mów. Ale dlatego, że ja tutaj miałem rolę, w sensie my graliśmy do jednej bramki, w sensie całość musiała się zgadzać, tak. Nie? My tutaj nawzajem musieliśmy poświęcić pewne swoje czy argumenty, czy swoje postacie, czy nawet puenty.
Tak, no.
Na tej zasadzie, że ja musiałem oddać Piotrkowi puenty, no. Tylko dlatego, że po prostu będzie dużo lepiej, jeżeli Piotrek powie te puenty, a nie ja. Dużo lepiej wybrzmi. Całościowo będzie się to bardziej zgadzać. No tutaj też podchodziliśmy, no, sam fakt to jest też warte powiedzenia, jakie my tu spełnialiśmy role, nie? W sensie na tej zasadzie, że ja jestem tym racjonalnym typem.
Tak, ty jesteś straight manem.
Straight manem, dokładnie. No. Więc tutaj ja trochę wystawiam Piotrkowi tak. Bardzo często. Więc tak, tutaj ta pozycja, ja cały czas czułem, że kurde, no nie, mam cały czas trochę ciężej, nie?
Ja powiem szczerze, że jako komik miałem takie, że to jest nie fair, że ja siedziałem i na serio, że to jest za bardzo nachylone w twoją stronę, bo ty też powinieneś mieć element swojego szaleństwa i że powinniście się zamieniać, że w pewnych aspektach ty powinieneś być straight manem, a ty powinieneś być tym szalonym.
Szukaliśmy tego, tylko że Piotrek nie jest w żadnym temacie straight manem.
Rozumiem, co jest naturalne, tak, zgodne z twoją postacią i osobowością.
A jeżeli dodam, że na przykład podróże?
No. Akurat podróże to jest właśnie ten element, gdzie...
Ty jesteś szalony, tak, bo ty nie podróżujesz, to jest pojebane kompletnie.
Ale nie wykorzystałem tego potencjału.
Więc w sensie jakby...
Był moment szaleństwa, on nie był czytelny. On był dużo czytelniejszy, jak robiliśmy w tej pierwszej wersji.
No.
Czyli przedstawialiśmy, bo ty wtedy mówiłeś oczywiste rzeczy, że podróże kształcą. Tak. Ja w ogóle zaczynałem od żartu, który wypadł. Zaczynałem od żartu, 3000 osób rocznie ginie w wypadkach samochodowych. Mhm. Co ich wszystkich łączyło, byli w podróży. Mhm. Ja dostawałem śmiech od razu na tym. Bo ludzie mieli, on się bawi, że podróże są złe.
Tak, no.
On się bawi, że podróże zabijają, nie? I tylko, że w ostatecznej wersji już nie wykorzystałem tego potencjału, tego właśnie, tego szaleństwa.
Ja zwracam po prostu uwagę na to, że zgadzam się z pierwszą częścią tego, co mówicie, że jakby ty mi bardzo często wystawiałeś i jakby ja bardzo często z tego korzystałem i rzeczywiście ty byłeś osobą, która popycha narrację do przodu, ale też bym unikał chyba, mam nadzieję, że to nie będzie jakby zbyt kontrowersyjne, że ja nie robiłem jakby, że nie mogłem tego robić dla ciebie, nie? Tylko gdzieś po prostu naturalnie nasze role tak wypłynęły.
Absolutnie.
Tak, bo to wynika absolutnie. Z waszych postaci.
Ale to jest też tak, w sensie, że Piotrek mi wystawia, bo moją racjonalność podbija, w sensie jego nieracjonalność podbija moją racjonalność, nie? Mhm. Więc jeżeli ja mam jakieś argumenty, to ja się tylko wybijam na właśnie Piotrka nieświadomości celowej albo na takiej celowej głupocie. Więc tutaj wszystko jak najbardziej ze sobą grało. I tylko właśnie chciałbym trochę, żeby ludzie patrzyli właśnie całościowo na ten projekt, nie? A nie, wiesz, kto wypadł lepiej, kto gorzej tutaj. Tylko właśnie to jest, wiesz, jako całość spektaklu.
No to prawda, tylko że ja bym się, na przykład, jeżeli miałbym, załóżmy, żebyśmy gadali o dwójce, nie? Że refleksje dwa, to ja bym poszukał, się skupił, znaleźć twoje szaleństwa i Szumi wejdzie na pewno w rolę straight mana, bo on, ty umiesz jakby bronić i argumentować jakieś rzeczy bardzo logicznie i wtedy po prostu znaleźć twoje nielogiczne jakieś popierdolone rzeczy.
Ale to
rzeczy.
Też jest ciekawe, bo jak gadaliśmy o kościele, no to ja wchodziłem w te argumenty szalone, w sensie, tak. Że ja bronię kościoła argumentami takimi, że on nie doceniamy, że mógłby być gorszy. Mhm. To jest, wiesz, puszczenie oka do ludzi, nie? Mhm. Że ja wiem, jak jest zły, ale w sensie znaleźć tą inną perspektywę tego, że mógłby być gorszy, czyli też w szalony sposób obronie kościoła, nie? Mhm. I to mnie bardzo kręciło, że nikt tego nie robi aktualnie i ja wyjdę i będę... Nie mam argumentów kompletnie, żeby bronić tej instytucji, a jednak staram się jakimiś szalonymi argumentami to obronić.
Że łamanie kołem już nie ma. No kurde, już to jest jakby, słuchajcie, taki
też
progres.
Miałem też pomysł premis właśnie, jaki właśnie Kościół zrobił postęp, którego też nie wykorzystałem.
No właśnie, wtedy to by zbalansowało tą rolę twoją straightmana do szaleństwa Szumiego i wtedy to by bardziej, jakby to nadal by było pchane do przodu i po prostu by zbalansowało energetycznie was, mam wrażenie.
Ja wspomnę, że refleksje dwa, i to jest najlepsza rzecz, jaka może powstać, to koncept, który Leja rzeczywiście powiedział i teraz sobie przypominam, że to były twoje słowa, więc ci to oddam, ale że refleksje dwa powinno być takie, że ja teraz wyjeżdżam w podróż i znajduję Boga, nie?
I się zabijacie?
Tak, a Michał Leja jakby traci wiarę.
Mam tragedię życiową i odchodzę kompletnie od kościoła.
Tak, i zaczyna ćpać, narkotyki są dobre. Wiesz, zaczynam podróżę.
I ty w garniturze przychodzisz.
Tak, a ja wracam z podróży uduchowiony. Tak. Wiesz, koniec z narkotykami. Tak,
no. Wow, a to jest bardzo fajny pomysł. To jest bardzo fajny pomysł.
To nawet, to by musiało wyjść naturalnie, nie? Jeżeli
no tak.
By było
albo skrajnie nienaturalnie.
Albo skrajnie,
tak, że robimy dobre. Po prostu to robimy, ja biały garnitur, wiesz, zmieniam sposób mówienia, wiesz, że kurde, nie, Michał, ja się naprawdę zmieniłem.
A ja wychodzę naprawdę naćpany na
scenę. Tak.
Poświęcam się dla spektaklu.
Tak jak teraz 80 kwasów.
Mieliśmy rutynę, że po każdym występie fajeczka, gdzie ja nie palę papierosów i teraz wypaliłem ostatniego, bo taki był rytuał, który mieliśmy. Tak myślę, że teraz mógłbym się poświęcić, że po prostu, wiesz...
I się naćpać.
Być pany.
Stary.
Bardzo dobry pomysł.
Świetny pomysł. Popsuję
totalnie.
Super. No,
Zróbmy to. Refleksje dwa. Niedługo w waszym mieście.
Być pany Leja.
Tak.
Ale wracając właśnie jeszcze, podsumowując te kolory. Ja nie chciałem, żeby po mojej stronie był niebieski kolor, czyli zimny. Aha. Bo ja na samym początku, na szczęście na końcu gdzieś się to wypoziomowało, ale na samym początku ja miałem tak... Ja odpycham ludzi, nie? Bo ja mówię, że Kościół nie jest taki zły, ja wierzę w Boga. Publika stand-upowa, nie ukrywajmy.
No.
Raczej nie jest uduchowiona, chyba że jesteśmy na Podkarpaciu.
No, chcę dodać ten wątek, nie chcę ci znowu przerwać o kolorach, ale też motyw jakby, kto lepiej chłonął, no to jak pojechaliśmy na Podkarpacie albo w mniejszych miasteczkach, ja czasem miałem momenty, gdzie miałem takie, ci ludzie mnie naprawdę nie lubią. Ja wygłaszam wszystkie tezy, które oni, wiesz, nie są przyzwyczajeni.
Pamiętam, że pierwszym takim miejscem była Nysa. W Nysie odczułem pierwszy raz, że, a to było na tej trasie, że ja mam tak, ty, ja mam poparcie u ludzi. Jak ja mówię, że Kościół nie jest taki zły, ludzie mają, w końcu ktoś dobrze mówi, nie? I wtedy ciekawe. Miałem, i na Podkarpaciu też czułem takie wsparcie po prostu, takie, wiesz, jestem Krajanem i ja mówię w ich imieniu i słuchaj, Warszawko.
Ten pojebany ten,
tak, z wielkiego lewatki, świata.
Dokładnie, no.
Lewaku jebany.
Ciekawe bardzo.
I kolory, że nie chciałeś być zimny i że dopiero później ciepły. To przyszło.
Tak, no, że potem to przyszło, bo gdzieś, ten początek tworzenia też był taki, no tam było dużo mułu czasami, nie?
Bardzo, no. Więc... Były złe występy też.
Były złe występy.
Zwłaszcza na początku. Ja wydaje mi się, że tak naprawdę, jeszcze jak kiedy ty byłeś w tych markach, ty byłeś na pierwszej, to było wiosną, nie? To nie było teraz.
Chyba tak. To było na pewno wiosnę.
No. Ja miałem
czerwiec,
poczucie...
Chyba. Maj, czerwiec, no.
Tak, było ciepło. No.
Ja miałem poczucie, że wiosenna trasa była... bardziej tak. Góra, dołki, wiesz, ten. Przyrzekam ci, nie pamiętam, na którym, w sensie, czy marki to był ten lepszy, czy gorszy.
Był,
wiesz,
dobry, ja pamiętam, że był naprawdę git.
Ale zdecydowanie uważam, że na zimowej trasie, znowu nie powiem ci dokładnie od którego miasta, ale był taki moment, że nagle mieliśmy, wiesz, 5 z rzędu i wszystkie były dojebane. Mm-hmm. I miałem wtedy jakby, to był jakiś taki październik i miałem takie, teraz to mamy. Teraz jest motyw, że to nie schodzi poniżej tego poziomu, że możemy mieć lepszy występ, ale już później nie schodziło poniżej, nie wiem, 7, 8, czy wiesz, już nawet przy mm-hmm. słabym występie, gdzie miałem poczucie, że albo publiczność nie reaguje, albo ja jestem sterany, głos mnie boli, mm-hmm. albo ten, to że później już nie schodziło jakby, wiesz, śmiechami, energią poniżej tego, co jest, nie?
A co się zmieniło? Jakby macie wrażenie, że to, że puenty były lepsze, czy wyżeście się tego lepiej nauczyli, czy to naturalnie płynęło, co się...
Ja myślę, że to jest tak samo troszkę...
Tekst nawet... się nie zmienił.
Zawsze się zmienił.
Okej,
okay, w sensie, dobra. Wiesz, wszystko. Wszystko i nic. Nie powiedziałbym, że była na przykład zmiana, że rzeczywiście to, kurde, wiesz, nie gadajmy o Bogu, tylko porozmawiajmy o pornografii. To nie było tego typu zmiana, tylko po prostu naturalne utarcie się wszystkiego, co zresztą wydaje mi się, że w monologowym tak. formie, że też masz to. I wiesz, my często się oszukujemy i mamy takie, wiesz, siebie i widownię. Gdzie wychodzisz i masz takie, nie, to jest gotowe, to jest zajebiste i tak dalej. I później tak trochę w głębi duszy jest to ziarno, gdzie masz takie, kurwa, tu jeszcze mi tyle brakuje, nie mogę rozwiązać tej zagadki, dlaczego tu jest tak cisza. I wiesz, dzisiaj ona przegalopowała i ludzie jej nie zauważyli, ale ja wiem, że ona tam jest.
Tak, wiem, że ona tam jest.
Chyba ich oszukałem teraz 2 razy, ale ja wiem, że ich oszukuję, nie? I wydaje mi się, że mieliśmy te momenty, a na koniec, też nie chcę być tutaj w pełni hipokrytą, wydaje mi się, że jeszcze kilka takich momentów jest, że mam takie, kurwa, tutaj jeszcze, wiesz, czuję, że jeszcze nie rozwikłałem w pełni tej zagadki, tak, ale już się ona kamufluje. Już jakby nie wiecie tego aż tak bardzo i chuj, już nazwijmy, że to jest gotowe. Nie?
Tak, bo intonacją umiem powiedzieć, że to tak ma być, tak, ale wiesz, że to tak, tak nie miało być.
No, mój ten motyw, to ja mogę też wprost powiedzieć i nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, że będę sam siebie obnażał, ale to jest 7 dni Bóg. 7 dni Bóg, z premis, który mi się tak strasznie podoba, czyli że motyw, że
nie jest wyraźny.
Bóg stworzył świat w 7 dni, 7 dnia odpoczywał, to insynuuje, że on jeden dzień odpoczywał, 7 dnia odpoczywał, ale to nie jest tak, że on wrócił w poniedziałek. Więc na chuj mówimy, że 7 dnia odpoczywał.
Że dalej odpoczywa, tak. Że tam nie powinno być odpoczywał, tylko 7 od tego momentu odpoczywa, nie? A tam jest napisane, że odpoczywał, czyli jakby się skończył jego odpoczynek. I Piotr chciał zaznaczyć, że no nie zaczął się nowy tydzień, nie? Że nie wrócił do tej roboty, a jest tyle niedociągnięć. I faktycznie...
Ten premis mi się strasznie podoba i dalej czuję, że to jest ciekawa myśl. I później jakby gdzieś to się zakamuflowało właśnie jakimś takim, wiesz, że od razu przechodziłem dalej, ale wiesz, że nie pozwalałem ludziom... Tak, dokładnie i tak zachowałem to, ale kurde... Jeżeli jest jeden punkt w tym spektaklu, gdzie mam takie, kurwa, tutaj była zagadka, która jeszcze to bym to sobie wygarnął.
A ja mam wiele takich momentów.
Słuchajcie, musimy pauzę zrobić, bo się zsikam w majtki zaraz.
Dobra, spoko. No, my, żeby przeprowadzić ten wywiad do końca, nie?
Tak, wy sobie polecicie wody jeszcze chcecie?
O, wiem co trzeba zrobić. Antek, ty chuju. Antek, co ty montujesz to? Antek, ty debilu, nie montuj tego. Jesteś mi winny hajs. Chcesz powiedzieć coś Antkowi, co usłyszę za chwilę?
No tak, że wiesz, Antkowi na bank się to nie podobało. Jak był w markach, widziałem to po nim, że on udawał, że mu się podoba.
Tak, no.
Takie, z rejentem musieli nam tak obrobić dupę. Co oni, kurwa, tańczą, co za zjeby. A teraz Antek tu siedzi, no bardzo tutaj doceniam pomysł i zaangażowanie. Wow, to jest trudne. W głębi duszy ma tak, kurwa, co za kabareciarze pierdoleni. Ale, co oni zrobili?
Ale z drugiej strony, stary, ten jego podcast też jest chujowy. Wiesz, co chodzi?
Stary, te mikrofony cały czas się telepią.
No.
Rozumiesz, to wszystko jest, to jest właśnie podsumowanie tego podcastu.
Tak.
To wszystko się, kurwa, trzyma na jakichś...
W glinianych nogach i wiesz, zaproszę kogoś, kto mi zrobi zasięgi. Kurwa, zada jakieś pytanie. Wiesz, co chodzi? Ja ten cały...
Sam sobie zrób zasięgi,
tak,
stary.
Tak, dokładnie, no.
Po prostu pracuj nad materiałem, a nie, kurwa.
Stary, my mogliśmy to zrobić bez niego po prostu.
Claudio Alduzzi przyjdzie i, kurwa, będę miał ludzi z hotelu Paradise.
Ja pierdolę. Dramat.
Dramat. Ja bym nigdy nie zaprosił komików do swoich projektów. Ja wiem, że do wszystkiego trzeba samemu dojść. A nie błyszczyć, kurwa, w cieple jakiegoś innego komika. Ja się poświęcam, kurwa. Ja wyprzedaję tak duże sale. A poświęcam się, żeby przydawać jakieś małe teatry z Szumim. Kurwa. Myślę, że dramat.
Cel. Czyli co, będziesz jechał na Żoliborz, czy możesz mnie podwieźć? W kierunku, ja muszę
nie wiem,
czy
będę jechał jeszcze. Właśnie Karola mi napisała, że nie wracał wcześniej. Że, no że tak. No.
Czyli na finał do mnie?
Że mógłbym sobie zostać na finał, że jest okej, okay, że ogarnię to dzisiaj.
No to dawajcie, zapraszam na finał do siebie, na 16.
Bardzo bym chciał, ale nie mogę. Mhm. Bo muszę siedzieć w domu.
Ja właśnie musiałem wracać, ale moja Karola mi napisała, że jej to nie zrobi różnicy. Czy nie, czy
no to zajebiście, no. Gratuluję. O, który jest finał?
16.
O, to za godzinę. No, to musimy kończyć powoli.
No.
Gratuluję, że twoja żona ci pozwoliła zostać. Fajnie to brzmi.
Nie,
gratuluję, że masz taką wolność w związku.
Możesz zostać.
A czegoś jeszcze jakby żałujecie po tym? Czegoś wam zabrakło, czy takiego, że myśli, kurwa, szkoda, że tego nie zrobiliśmy?
W sensie, jest motyw... Było tyle rzeczy do rozpakowania, no, że w którymś momencie wiedzieliśmy, że nie wszystkie rozpakujemy. W sensie to jakby, zresztą kurde, tak jest życie. No nigdy po prostu nie zrobisz wszystkiego.
Zwłaszcza jak wróciliśmy po przerwie, tak, tej 3-miesięcznej i zaczęliśmy na nowo sobie odświeżyć ten temat i nagle mieliśmy, kurde, możemy iść w tą stronę, możemy iść w tą
świeżość,
stronę, w tą.
Tak. Mhm.
I mamy, my mamy skracać, nie? W pewnym momencie to trwało 2 godziny 20 minut, tak, bez przerwy.
No. Wow.
Tak.
Bez przerwy.
Bez przerwy. 2:35 z przerwą trwało, nie?
Okay, mhm.
Że my kończyliśmy na przykład za 15:10.
Czyli ja przypomnę, ja mówiłem, że najlepszy spektakl to jest 80 minut, nie? Ja mówiłem, że gdybyśmy robili 80 minut, może z przerwą, 40, 10 i 40, super, nie? A w tym momencie to pewno trwa z 2 godziny.
Więc, 2 godziny, no.
Więc chodziło, ja jestem fanem jakby jednak, żeby to było krótsze niż dłuższe, ale tutaj no gdzieś naturalnie też przyznam, że ta długość 2 godzin, czyli że 50 parę minut, przerwa 50 parę minut była korzystna dla tego formatu. Ale gdzieś na przykład temat, który obu nas bardzo zaciekawił, gdzie też tak kurde zaparkowaliśmy gdzie indziej, to był połączenie bogów i narkotyków, czyli czy Bóg wymyślił narkotyki, czy narkotyki wymyśliły Boga.
To jest bardzo fajne.
Tak, i żeby w tą stronę powędrować. Był też motyw na przykład pornografii, która delikatnie została wyhaczona, bo tam wiesz, gadamy o naszych związku, gdzie wiesz, tak, no, gdzieś powiedzmy to jest liźnięte, ale to miał być kolejna duża sekwencja, gdzie po prostu wiesz, mamy też odmienne spojrzenie na to.
Ale znowu byłbym tutaj tym straight manem i to takim hardym, bo ja cały czas w głowie mam premis właśnie, chciałbym zrobić o pornografii beat, ale nie, który żartuje z pornografii, nie? Aha. Czyli bardziej, ale to wydaje mi się, że to bardziej do Mini Leja Show jest, czyli na racjonalne konsekwencje uzależnienia od pornografii, co jest świetnym tematem moim zdaniem, który jest w ogóle nieomawiany. W sensie, jeżeli jest omawiany, to tak jest traktowany, tak wiesz. Mhm. Wszyscy, jeżeli żartują z pornografii, no to w tym samym kierunku idą, nie? Mhm. Czyli jakie tam są, wiesz, śmieszne kategorie i...
Tak, no.
Zalew miał zajebisty żart kiedyś, że... czekaj, jaki on to miał żart? Kurwa, nie pamiętam.
Ale miał zajebisty żart. Ja też nie pamiętam, nie wiem, o którym żarcie mówisz.
Że jak jest ciemny motyw na przeglądarce w porno, że wali konie i widzi swoje odbicie w ekranie.
Coś było.
Jakiego miał, nie?
To brzmi jak zalewowy koncept, no.
Wali konie i nagle widzi swoją mordę w tym.
To jest tak straszne, o Jezu. No dobra, jeszcze, kurde, chciałem zapytać o te mapety. Kurwa, to jest, jak to eskalowało? Bo ta eskalacja jest piękna, mi się bardzo podobała.
To no też zasługa Abelarda.
Tak, no.
Trzeba mu oddać.
Tak, tak, no.
Abelard tam podsunął pomysł wielkich skarpet.
Dodam, w sensie, że jest gdzieś też indziej inspiracja, którą jestem w stanie dotknąć palcem. Czyli duże skarpety to był pomysł Abelarda, hej, nie ograniczajmy się. Nie? Mhm. Ale skarpety na dłoni, ja byłem na spektaklu tym, Rutkowskiego, komik z depresją. Mhm. Zajebisty w ogóle spektakl. Jest grany raz na jakiś czas. I tam jest właśnie taki przebieg scenariusza, że to są, tak jakbym powiedział, 15 połączonych ze sobą skeczy, gdzie po prostu komik siedzi u psychologa i mu coś mówi i później jest jakby wspominka tego. I między innymi tam w pewnym momencie właśnie jest jakaś sekwencja, już nawet doskonale nie pamiętam, czy w wspomnieniu, czy kurde w sytuacji, kiedy ze sobą rozmawiają, psycholog zakłada pacynkę i jakby rozmawia ze swoim pacjentem za pomocą pacynki. I mnie to na maksa rozbawiło. Konceptualnie, wiesz, że w dorosłym spektaklu dajesz dłonie, skarpety na dłoń, to jest bardzo po prostu graficzne i zabawne. I to pamiętam, że chciałem wprowadzić spektakl i naturalnie później to poszło w kierunku, no dobra, ale co dalej?
Co dalej?
I wtedy weszły, wszedł pomysł na dwie duże, pierwsze, jedną dużą skarpetę, co też będzie bardzo zabawne, bo później był, no ale to też, żeby druga weszła. Ja jestem przekonany, że od razu wtedy powiedziałem, no ale to będzie musiała z nami kolejna osoba jeździć. To będzie, kurwa, to będzie tak drogie. Panowie, no to jest nocleg dla kolejnej osoby. Tak. I co, ona ma wejść i po prostu, wiesz, na 3 sekundy w spektaklu być drugim, no to jest tak nieopłacalne, nie? I później był motyw, no to jeszcze jakąś, jeszcze trzeba jakąś ją wykorzystać. Więc później powstał, no to będzie fiflak w tańcu, nie? Czyli żeby przynajmniej miał dwie rzeczy do zrobienia.
Aha, nie? Tak, ten twój. Tak, tak,
no.
Tak.
Więc wiesz, gdzieś tutaj było kombinowanie, nie? Więc jak bardzo chcieliśmy często
wycisnąć
być...
złotówy.
dokładnie. Bo dla mnie koncept, że ma jeździć jeden typ, żeby się przebierać za skarpetę w cały kraj, no to jest...
Ja nie wiem, czy nie padało pytanie w stylu, a dźwiękowiec nie może tego zrobić? Na tej zasadzie. Szumi szukał, kurwa, wszędzie oszczędności. Ja miałem tak, no potrzebujemy tej osoby, po prostu zróbmy, żeby była ta osoba.
Ale jaki to jest koncept, stary, żeby wyszedł ktoś, gdzie, pamiętaj, na tym etapie nie było pewne co, tylko żeby wyszedł i po prostu powiedział, że jest dużą skarpetą i może się pobił z tą, czyli sekwencja, która prawdopodobnie będzie trwała 40 sekund. Musisz mu garze zapłacić, nocleg, kurwa, opodatkować to, ubezpieczenie wykupić.
Ubezpieczenie. Kurwa.
Stary, no to są...
Koszty. Gigantyczne koszty.
O Jezus.
Ale czy byłeś usatysfakcjonowany, jak zrobił tego fiflaka? To już byłeś miał... Jest warte tego?
Jakoś jak już wiedziałem, że ma dwie rzeczy do zrobienia, to miałem takie, no dobra, rozbija to się, nie? Jakby.
Ale żart, którego nie zrobiliśmy, bo nie zdążyliśmy złapać kontaktu. Chcieliśmy, żeby na koniec, na ukłony, żeby wyszły te dwie skarpety duże i żeby ściągnęły z siebie i żeby jedną skarpetą był Pudzian, a drugą skarpetą na przykład Tadeusz Sznuk. Nie? Żeby dać jeszcze ten żarcik super. Na koniec, że tak naprawdę to te dwie skrajne osoby się tak napierdalały ze sobą.
Tak, no.
No ale niestety tutaj gdzieś...
Pudzian miał walkę w ten sam weekend. Sławomir Peszko się nie zgodził. Pazdan, myślałem, że byłby super, ale już później nie miałem odwagi do niego pisać. Szczęsny nawet się pojawił w rozmowie. Żeby też mi warto dodać od razu, że ja nawet nie pisałem do tych osób.
Okej, okay, rozumiem.
Tylko to
czyli
jakby
to fantazje.
Takie fantazje były, no. Napisałem do Orłosia, który też nie mógł, do Pudziana, który miał walkę. Do...
Walka to jest za dużo powiedziane. Widziałeś to?
No, ja to wczoraj tylko highlight.
No. Ja pierdolę. No co? Jedno przewrócenie, Mamet usiadł na jego plecach i zaczął go okładać z boku i ten odklepał. I to wszystko. I wstali, uśmiechnęli się do siebie, przytulili, elo. Ponad bańka wpadła na konto.
Co ty gadasz, za 30 sekund roboty? Ja bym się dodał, że wpierdolić od Mameda za takie pieniądze.
Znaczy, to jest... A to było takie, kurde, żebyś mi nie uszkodził japy za bardzo, tyle. Tam nie było woli walki w ogóle.
No ale to jest freak fight, to był freak fight.
No, ale masz, wiesz, z Neymanem był lepszy poziom.
Ja ci powiem, ja wiesz, czym jestem...
nie było wymiany ciosów nawet, no dramat.
Ja byłem zafascynowany, ja pierwszy raz ostatnio obejrzałem Fame MMA. Pierwszy raz.
A to było KSW.
To było KSW. Ja wiem, ale to był free fight. To był ten.
Chociaż nie, z drugiej strony, no Pudzian, czy jest dalej do free fightów zaliczany? No ma najwięcej knockoutów w KSW.
No tak, ale
w free fightowych walkach. No nie z free fightem. Wydaje mi się, że nawet chyba on sam tak o sobie powie. Nie, w sensie, że to nie jest ten. Tak czy inaczej, ty wczoraj czy tam jakiś. Zmieniam temat i.
No a co z tym Sznukiem? Sznuk się nie zgodził, czy co?
Nie mieliśmy jednego kontaktu.
Chodzi o, wiesz, o postać, nie?
Tak.
Żeby
były skrajnie różne.
Maciej Orłoś, Bożena Dykiel, wiesz, Krystyna Janda, żeby były te dwie skrajności. Bardzo mi się ten żart podobał. Szkoda, że go nie zrealizowaliśmy.
Okay. Też w którymś momencie zabrakło takiego, nie chcę powiedzieć paliwa, bo było bardzo dużo jakby rzeczy do robienia i gdzieś no naturalnie niektóre rzeczy schodziły na dalszy plan.
Tak.
I też rzeczywistość jest taka, że może ty teraz bardziej, bo robisz te podcasty i znasz jakby bardziej celebrytów, którzy, wiesz, są chętni na to. Ja osobiście nie czuję, że znam ten świat.
No ja w sensie, też, absolutnie.
Więc ja nie mam czegoś takiego, że mogę do kogoś osobiście zadzwonić, wiesz. Ludzie, którzy nam pomagali w filmiku, to ich znamy osobiście, czyli, wiesz, Kwebo, Michał Wiśniewski i Abelard. I, wiesz, do nich zadzwoniłem i rzeczywiście od razu udało się to zrobić, ale to jest praktycznie cała siatka moich znajomych z polskiego show biznesu. Więc kurde, później... jakby jest ciężko przez Instagrama i jeszcze jak piszesz komuś, wiesz, do menedżera czyjegoś,
tak.
Ty mamy taki pomysł, żeby Krystyna Janda wystąpiła w stroju skarpety na takim stand-upie, gdzie ja mówię, że narkotyki są dobre, a podróże nie kształcą. No, więc wydaje mi się, że to będzie świetna dla niej rola. Ile płacimy?
A zrobi fiflakę?
Tak, dokładnie. Czy jest w stanie zrobić dwie rzeczy, bo ta rozmowa... Nie wiem.
No dobra, to słuchajcie, to dziękuję wam bardzo, że przybyliście. Życzę wam kolejnych sukcesów z Refleksjami 2, żeby ten szaleństwa Michała Lei, można tak nazwać pod tytuł, szaleństwo Michała Lei. Tak.
Into the Leiaverse.
Into the Leiaverse.
Za 10 lat. Być może.
Za 10 lat? Ja myślę, że będzie troszkę szybciej.
Ty pękniesz szybciej, myślę. No. Tak. Patrzę w twoje oczy, myślę.
Ja myślę, że ty możesz stracić wiarę. Ja myślę naprawdę, że ty możesz stracić wiarę. Tak, bez kitu, tak myślę.
Znaczy, ja nie mówię o tym. Ja mówię, że znowu bym musiał z tobą jeździć na trasę. To jest naprawdę...
To był powód, czemu straciłeś wiarę.
Myślę, że dłużej. Bardzo szybko odkryliśmy, że na przykład musimy mieć pokoje osobno. Przecież ja miałem tak, nie, jeszcze spędzać ten czas z Szumim, nie.
Leja zawsze miał większy pokój.
No i no. Dobrze, no.
Jak dobrze? Dlaczego jesteś przeciwko mi, Jantek? Ja spałem na klatce schodowej.
On garnitur musi, wiesz, ja, pracować.
Stary, ja dla oszczędności, kurwa, na dworze spałem. Rozumiem. Miałem takie fliflaki, tyle zjadł budżetu. Leja chce mieć wannę w pokoju, więc kurde, wszyscy musimy się poświęcić.
A na serio planujecie dwójkę, czy nie?
Nie.
Na tym etapie.
Na razie nie. Zobaczymy. No tak, ty na rok wyjeżdżasz.
Ja więc... na rok wyjeżdżam, wczoraj to chyba skończyliśmy. Ja, słuchajcie, ja spojrzałem swój kalendarz i przez ostatnie dwa miesiące miałem chyba 4 dni wolnego.
No ja wiem, miałem podobnie.
Tak, więc ja mam takie, następny projekt to kurwa nic. Nie ma następnego projektu.
A ja ustalałem trasy, jeszcze tutaj dodam. Ja mam, wiesz, zasadę, że 3 dni występuję w tygodniu, nie?
Okej, okay,
maksymalnie 4, jeżeli tego samego dnia wracam. I 3 dni występuje i Szumi był wkurwiony na mnie. Nie?
Tak, no.
Tak mało.
Tak. 12 występów w miesiąc, Szumi występował 28 razy w miesiącu i miał takie, no tak, to jest spojebane. No. Spojebane, przecież ty miałeś potem występy takie, sam mówiłeś, że tam już nie miałeś, tam była dętka. No i
tam,
u ciebie się to ratuje, bo czasami tą niską energią też zdobywasz. Opsuje.
Znaczy,
dla mnie ta higiena pracy,
no właśnie, to jest ważne.
Nie dajmy się zwariować też,
tak,
nie?
Tak.
Cały czas pracujemy. Będziemy pracować, jeżeli coś się nie wydarzy, będziemy pracować jeszcze 30 lat w tej branży. W sensie jeszcze zdążymy powystępować, nie? W sensie, żebyśmy się też nie spalili tak szybko.
Zgadzam się. W sensie i po tej trasie jestem bardziej przychylny temu, tylko ja też dodam, że z mojej perspektywy, gdzie mimo tego, że zrobiliśmy gdzieś tam pomiędzy się złapaliśmy, bo pewno mieliśmy teraz w tej trasie co, z 15 występów na miesiąc, plus minus załóżmy.
Tak, no. To jest dużo.
To jest dużo. Ja do tego jeszcze sobie firmówki dokładałem, jeszcze kurde, miałem inny projekt taki na boku, jeszcze tam jakieś rzeczy do pisania i bla, 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 bla. Ale ja też jak gdyby sobie to spiąłem bo ja teraz rok wyjeżdżam w podróż dookoła świata. Więc mnie to też jest troszkę inny tryb. Pracuję teraz ciężko, zapierdalam, a następny rok mnie nie ma. Więc, ale rzeczywiście, jeżeli wrócę i będę miał, wiesz, właśnie to co mówisz, 30 lat do zaplanowania, to spokojnie mogę robić 10 występów na miesiąc.
Dziękuję bardzo Michałowi, dziękuję bardzo Piotrkowi. No jak widzicie, refleksje, wspaniały projekt, kabaret, nie żartuję, nie będę ich tam cisnął, nie, bardzo ładnie, bardzo fajne to wyszło, naprawdę mi się bardzo podobało, mimo co te dwa śmiecie mówiły o mnie, jak wyszedłem do toalety, więc super, zapraszam na występy na żywo, i Michała, i Piotrka, i swoje, i w ogóle wszystkich komików, chodźcie na komedię na żywo, jest dużo fajniejsza niż w internecie, jak zawsze powtarzam. Ściskam was mocno, mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, życzę miłych wakacji i do zobaczenia. Pa!